Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Sołtysi, Szanowni Goście. Słychać czy nie słychać? Kolejna osoba z naszego miasta została wyróżniona nagrodą ministra, z czego się bardzo cieszę i że właśnie tą nagrodę otrzymał ten człowiek. Życiem jest jak ze sztuką w teatrze. Ważne nie jest, jak długo trwa, ale jak jest zagrana. Pan Janusz Janiszewski. Składamy wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej, za twórczą siłę działania w kierunku rozwoju Gryfińskiego Teatru i Sztuki. Dziękujemy za wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia mieszkańców Gryfina. Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Bardzo poproszę pana Januszewskiego tutaj.
Przez 57 i 10 przez 2, przez 57 projekt uchwały wariantowe w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzenin w sprawie wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego w roku 2011. Szanowny panie burmistrzu, jeśli pan mógłby, czy wyznaczony przez pana pracownik, streścić proponowane uchwały, to Rada bardzo chętnie w tym momencie wysłucha.
Proszę państwa, odniosę się do druku numer 7.
Ale szanowna pani, jeśli można po kolei. Druk numer 5, numer 6, numer 7, numer 8, numer 9, 10 i 10 przez 2. Budżet zaczyna się w druku numer 5 w sprawie zmiany budżetu Gryfino na rok 2010. Tak? Były? Dobrze, przepraszam bardzo. Druk, piątek, tak? I szósty ja, też.
Tak. Dziękuję. Ja się odnoszę do tych, które nie były przedmiotem omawianych.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo.
Już. Druk numer 7. Zwróciła się do nas Komenda Powiatowej Straży Pożarnej z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu. Wartość szacunkowa samochodu wynosi około 115 tysięcy złotych. Nasze dofinansowanie wynosiłoby około 20 tysięcy złotych. Natomiast powiat gryfiński również taką samą kwotę przeznacza jako dofinansowanie. W związku z tym jest uchwała merytoryczna w sprawie udzielenia powiatowi gryfińskiemu dotacji celowej w wysokości 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do celów ratunkowych dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Jest to samochód operacyjno-rozpoznawczy. No i tu są wszystkie dane podane. Państwo macie do tej uchwały merytorycznej załączone porozumienie, które po podjęciu tej uchwały będzie podpisane z powiatem gryfińskim. Sposób rozliczenia, jak również sposób wykorzystania do dnia 31 grudnia 2010 roku, gdyż do tego dnia ma się odbyć zakup tego samochodu i rozliczenie ze środków, które my w ten sposób przekazujemy. Następna uchwała jest to uchwała numer 8, druk numer 8. W sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010. I tutaj jest te 20 tysięcy w zmianach do budżetu ukazane jako udzielenie dotacji dla powiatu gryfińskiego, jak również, proszę Państwa, 6200 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu zabytkowego kościoła w Gardnie, gdyż taki wniosek był tutaj składany na poprzednich sesjach, było to omawiane. Zabrakło po prostu 6200 zł na dokończenie remontu dachu. I te środki tu właśnie w tej uchwale na ten cel są przeznaczone. Kolejna uchwała to jest przyszykowana przez Wydział BWS-u. Jest to tak zwana uchwała merytoryczna. Ta uchwała jest to druk numer 9 i w tej uchwale merytorycznej zwiększa się kwotę na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010 o kwotę właśnie 6200 zł, co w sumie daje 41200 zł. Ogólny stan wykorzystania środków dla Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie z przeznaczeniem na remont. No i to by były wszystkie uchwały, które są nie były omawiane na komisjach, a dotyczą zmian w budżecie.
Dziękuję uprzejmie. Panie Burmistrzu, w sprawie Funduszu Sołeckiego wniosek sołectwa Drzenin. Czy tutaj... Pan Naczelnik Piotr Romanicz, proszę bardzo.
Druk dotyczy uchwały, która jest wynikiem odwołania sołectwa, sołtysa sołectwa Drzenin. Odwołanie dotyczyło nieprzyjętego wniosku w sprawie Funduszu Sołeckiego. Wniosek zawierał braki formalne. Mimo tego, że były spotkania, konsultacje i tak dalej, nie zostały dostarczone wraz z wnioskiem wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, które zostały wymienione w ustawie o Funduszu Sołeckim. W związku z tym burmistrz podjął decyzję o nieprzyznaniu Funduszu Sołeckiego, bo nie było przesłanek ustawowych. Wpłynął wniosek sołtysa Drzemina i ustawa mówi, że Rada rozpatruje, podtrzymuje wniosek sołtysa albo odrzuca w terminie 30 dni od otrzymania. W związku z tym, że przedwczoraj rozmawialiśmy z panem sołtysem, pan sołtys prosił, żeby to jeszcze na tą sesję wrzucić. W związku z tym, przychylamy się do prośby sołtysa i burmistrz tutaj przedstawia projekt uchwały, w której podtrzymuje swoje stanowisko w związku z tym, że pierwotny wniosek nie spełniał wymogów ustawowych.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa radnych w kwestii zmiany porządku obrad chciałby zabrać głos? Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo. A przepraszam bardzo, nie zauważyłem. No, oczywiście pani Elżbieta Kasprzyk, później pan Marek Sanecki, następnie pan radny Stanisław Różański, jeśli można prosić o wciśnięcie przycisku.
Panie burmistrzu, ja mam pytanie odnośnie sołectwa Drzenin. Czy nie powinny być przygotowane dwa projekty uchwał alternatywnych? Są? A to przepraszam. Ja tylko chcę dodać, że wniosek sołectwa Drzenin został odrzucony ze względu na to, że do uchwały nie zostało dołączone protokół z zebrania i lista obecności. I pan sołtys tutaj informuje w swoim piśmie, z jakiego powodu to niedopatrzenie wystąpiło, ponieważ po raz pierwszy praktycznie składa ten wniosek. Fakt, spotkanie, szkolenie odbyło się, natomiast ja również uczestniczyłam w tym zebraniu i no nie przypominam sobie, żeby to było tak zdecydowanie wyartykułowane, że uchwała zebrania wiejskiego musi mieć dołączony protokół z zebrania, jak również lista obecności. To po pierwsze. Poza tym zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim sołectwo Drzenin dołożyło dokumenty, których brakowało, czyli uzupełniło swój wniosek. W związku z tym będę bardzo prosiła Szanowną Radę, aby przychylić się do wniosku sołectwa Drzenin i przyznać te środki. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest pytanie do pana burmistrza dotyczące porządku obrad. Panie burmistrzu, po raz kolejny obiecał pan, że na sesję dzisiejszą będzie przygotowana informacja na temat pana stanowiska co do wniosków komisji doraźnych, które przeprowadziły kontrolę w sprawie remontów świetlic, jak również remontu ulicy Mieszka Podgórna Witosa. Nie ma tej informacji. Mamy dzisiaj ostatnią sesję. W związku z tym, jeśli pan tej informacji nie przedstawi, to będę wnioskowała o przerwanie tej sesji do czasu, kiedy te informacje nie wpłyną. Nie możemy w ten sposób zakończyć pracy Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Marek Sanecki, proszę bardzo.
Ja myślę, że przychylimy się do wniosku dotyczącego tego samochodu dla Straży Pożarnej, Powiatowej Straży Pożarnej. Mam tylko taką prośbę, żeby pani skarbnik przygotowała ksero tego wniosku Straży Pożarnej, bo chciałbym się z tym wnioskiem zapoznać, podejmując decyzję już przy głosowaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Nie, pani skarbnik, pani powiedziała, że do burmistrza zwróciła się Państwowa Straż Pożarna z wnioskiem. Ja tego wniosku tutaj nie widzę.
Szanowni Państwo, to później będziemy rozmawiać o...
Ale chwileczkę, ja może od razu odpowiem. W druku numer 8, szanowny panie radny, jak pan sobie przejrzy te kartki wszystkie, to tam jest dołączony wniosek.
Ja oddam panu swój. Dziękuję. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
W nawiązaniu do uwag obsługi prawnej dotyczącej projektu, społecznego projektu uchwały w tej dotyczącej polskiej telefonii cyfrowej. Oczywiście jeśli chodzi o pierwszą kwestię dotyczącą punktu 5, to tu jest błąd, tak zwana literówka, powinien być punkt 15. Przyznaję się, do tego błędu nie zauważyłem, ponieważ nie było mnie na komisjach, w związku z tym nie mogłem tej poprawki nanieść. Bowiem ustawa w ustępie 2, punkcie 15 powiada, że Rada jest władna do podejmowania, do stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady. I myślę, że tutaj z tym wnioskiem uzupełniającym można by było ten projekt uchwały procedować. Natomiast jeśli chodzi o drugą uwagę obsługi prawnej dotyczącej drugiego akapitu uzasadnienia projektu uchwały, ja myślę, że nie ma czego Rada Miejska bać się, ponieważ naruszenie prawa zostało tak precyzyjnie wykazane w załączonej do projektu uchwały skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że niczym tutaj Rada nie ryzykuje, stwierdzając ten fakt. To po pierwsze, a po drugie uzasadnienie uchwały nie ma tej mocy władczej, co stwierdzenie zawarte w paragrafach 1 i 2. Ale jeśli byśmy uznali tę uwagę za godną uwzględnienia, to nie upierałbym się przed jej wykreśleniem. W każdym razie chcę bardzo gorąco zaapelować do Wysokiej Rady o przyjęcie tego społecznego projektu, ponieważ ludziom w Krajniku naprawdę dzieje się krzywda.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Magdalena Muranecz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja bym prosiła, żeby pan prowadził obrady w sposób według porządku obrad. My w tej chwili jesteśmy w punkcie przed sprawozdaniem z działalności burmistrza, a my w tej chwili omawiamy poszczególne uchwały. Przyjdzie na to czas w porządku obrad. Dziękuję bardzo.
Nie zauważyła pani faktu, że za chwilę będziemy głosować porządek i odnosimy się do zaproponowanego porządku, a potem będziemy procedować po przyjęciu lub nie. Wysoka Rado, w związku z tym poddaję pod głosowanie, aby po punkcie 8 wprowadzić do porządku kolejno druki numer 5, numer 6, numer 7, numer 8, numer 9, numer 10 i 10 przez 1, 10 przez 2 w wersji alternatywnej jako punkt 9. Kolejne punkty miały numery 10 i 11. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem nowego porządku obrad? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Porządek obrad został przegłosowany. Przystępujemy do punktu pierwszego numer 2. Przyjęcie protokołu z 56. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Kto z Państwa radnych ma uwagi do przedstawionego protokołu? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie treść protokołu z 56. sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Protokół z 56. sesji został przyjęty. Przystępujemy do punktu drugiego porządku obrad informacji burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, szanowna Rado, szanowni sołtysi, szanowni goście. Ja bardzo przepraszam, jeżeli jakaś wypowiedź będzie troszkę, gdyż jestem chory po prostu i nie tylko...
To jest chory burmistrz, dlatego nie słychać. Dobra, wypraszam.
Wysoka Rado, panie burmistrzu, zwracam uwagę, że komentarze tego rodzaju są niestosowne dla tak szacownego grona. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie Arturze.
Ale panie przewodniczący, szanowna...
Jeśli można, panie burmistrzu, przepraszam, szanowny panie radny, to jest prawo i przywilej pana burmistrza. Ja nigdy nie wymagam, aby tego odczytywać. Panie burmistrzu, ja również mam taką propozycję, że jeśli pan zechce, to żeby komunikować się z radą za pomocą formy tam przy stole. Rozumiem. Proszę bardzo. Pan burmistrz ma głos.
Panie przewodniczący, szanowna rado. Jak powiedziałem wcześniej, ja zaraz po tym wystąpieniu opuszczę salę obrad, pójdę dalej się położyć. Będzie prowadził w moim imieniu pan zastępca, pan Maciej Szabałki. I na wszelkie pytania będzie on odpowiadał. Najpierw odniosę się do słów pani radnej Kasprzyk. Na wszystkie zarzuty Komisji Doraźnej w zakresie kontroli świetlic Warsnica Daleszewo oraz remis OSP w Sobieradzu otrzymała pani w dniu 9 września 2010 roku. Nie otrzymała pani odpowiedzi na jedno pytanie, które wymagało gruntowniejszego sprawdzenia, to jest poświadczenia nieprawdy przy remoncie świetlicy wiejskiej w Daleszewie. W odpowiedzi na pismo z dnia 15 października 2010 roku BOR uprzejmie informuje, co następuje. Przyjęłem wyjaśnienia inspektora nadzoru w sprawie rozbieżności pomiędzy dokumentacją budowy a stanem faktycznym związanym z realizacją robót remontowych świetlicy wiejskiej w Daleszewie. Z dokumentów i wyjaśnień inspektora nadzoru wynika, że podejmował działania w zakresie nadzoru nad realizacją robót zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w dobrej wierze. Inspektor złożył w toku przeprowadzenia remontu, złożył wyjaśnienie w czasie przeprowadzenia remontu, że skoro jest niewykonanie niezbędnej rozbiórki komina zostało zrekompensowane wykonaniem innych koniecznych, a wcześniej niezaplanowanych robót. Jednakże nie dopełnił obowiązku wpisania tych zamiennych robót w dzienniku budowy. W tej sytuacji uznałem, że pełniąc obowiązki inspektora nadzoru pan Jacek Rosa właściwie wykonywał powierzone obowiązki w zakresie nadzoru inwestorskiego, ale niewystarczająco starannie prowadził dokumentację o remontu świetlicy wiejskiej w Daleszewie. W związku z tym postanowiłem rozwiązać z panem Jackiem Rosem rozmowę na pełnienie obowiązku inspektora nadzoru, nie udzielić mu referencji w związku z wykonywaniem tej umowy, a także nie zlecać mu w imieniu miasta i gminy Gryfino kolejnych usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Bardzo długo przeglądałem te kosztorysy. Nie stwierdziłem, żeby w wyniku tego nastąpiła nadpłata. Jednakże obowiązkiem inspektora nadzoru jest wszelkie zmiany w zakresie wykonywanych robót ukomentować w dzienniku budowy i w związku z tym takie jest moje stanowisko w tej przedmiotowej sprawie. Pismo zaraz złożę na ręce pana przewodniczącego. I w związku z tym, że szkodliwość czynu tego jest mała, ja osobiście nie złożę z doniesienia do prokuratury w zakresie poświadczenia nieprawdy. Szanowni Państwo, drugim bardzo ważnymi zadaniami, które udało nam się zrealizować w trakcie tak krótkiego czasu, jest doprowadzenie do przyjęcia już 25 dzieci w wieku przedszkolnym, a więc w wieku żłobkowym, do przedszkola na Górnym Tarasie przy ulicy Żeromskiego i dniu 12 listopada przyjmiemy następne 25 dzieci w wieku żłobkowym do przedszkola przy ulicy Przywóztego. W ten sposób wszystkie mamy, które pracują wraz i drugi rodzic pracuje, mają zapewnione pobyt dziecka w przedszkolu. Następna sprawa bardzo ważna, Szanowni Państwo. Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie jako jedyni w powiecie gryfińskim. W wyniku rozpatrzonych wniosków na remonty dróg i budowę dróg tak zwanego programu Schetynówki otrzymaliśmy maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 3 milionów złotych na zadanie budowa drogi Jana Pawła II i Rejmonta na górnym tarasie. Szanowni Państwo, pozostałe zadania, jakie zostały zrealizowane w trakcie między sesjami, macie Państwo na sprawozdaniu. Szanowni Państwo, zbliża się koniec tej kadencji, piątej kadencji samorządu gryfińskiego. W związku z tym, że za chwilę muszę Państwa opuścić, chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za współpracę. Chciałbym powiedzieć, że była to kadencja trudna, ale nie nudna. I myślę, że wiele zadań udało nam się w taki sposób poprowadzić, że teraz w kadencji szóstej będą realizowane i spełniane oczekiwania mieszkańców Gryfina, na które czekali wiele lat. Myślę, że wiele pokoleń czekało i się doczeka na spacer bulwarami po nabrzeżu, że doczeka się zagospodarowania terenów nadodrzańskich, że będzie duży park przemysłowy w Garnie, że szkoły nasze dalej będą tak wyposażone, jak są do tej pory, że dalej, realizując inwestycje, nie zapomnimy o ludziach biednych, ubogich, których potrzebują pomocy. Życie uczy tak, że wielu nas spotka się na tej sali ponownie. Że znowu będziemy, czy przy tym, czy przy innym burmistrzu, będziemy skazani na realizację dalszych zadań w zakresie rozwoju naszego kochanego miasta i żeby się naszym mieszkańcom żyło coraz bardziej przyjaznym mieście. Dziękuję wszystkim. Bez wyjątku wszystkim dziękuję i życzę powodzenia nadchodzących wyborów. Dlatego też pozwólcie Państwo, że teraz każdemu podskazem się pożegnam i wręczę upominek, który będzie przypominał piątą kadencję samorządu gryfińskiego.
Panie burmistrzu, myślę, że tak, że w tym momencie te upominki to trochę... Nie skończyliśmy tego zagadnienia związanego z informacją burmistrza w pracach podejmowanych, ale panie burmistrzu, dziękuję uprzejmie, ale jeśli można, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, panie burmistrzu, załatwimy sprawę, proszę jeszcze podejść na chwilę, bo to ciężko jest, my podejdziemy, odbierzemy te ufundowane przez pana prezenty, natomiast skończmy, panie burmistrzu, skończmy punkt porządku obrad. Wysoka Rado, w tym miejscu ogłaszam 10 minut przerwy.
10 minut przerwy. Raz. Raz.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy porządek 57. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Mam nadzieję. Ja nie potrzebuję. Jesteśmy w punkcie drugim. Informacja Pana Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc, zachowanie ciszy i umożliwienie procedowania. Szanowni Panowie Radni, wracamy do porządku obrad. Pozostawię bez komentarza zdarzenie, które miało miejsce na sesji, było niezgodne z przyjętym przez Radę porządkiem. Głos ma teraz Pani Radna Wanda Kmieciak. Proszę bardzo.
Wysoka Rado, w związku z tym, że dwa dni temu wpłynął wniosek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na ręce Pana Burmistrza odnośnie dotacji, przyznania dotacji z tegorocznego budżetu 100 tysięcy złotych. Pan Burmistrz nie był uprzejmy wysłuchać jeszcze tej informacji, chociaż go bardzo o to prosiłam. Sprawa wynika z tego, że w bieżącym roku w maju pan burmistrz obiecał przyznanie takiejś dotacji na remont budynku, który otrzymaliśmy w orzeczenie na 10 lat od starostwa. Pan burmistrz stwierdził, że tą dotację może przyznać ze środków płacowych, nie wiem jak to się nazywa, w związku ze zwolnieniem wiceburmistrza pana Eugeniusza Kuduka. Ta kwota właśnie by mogła pochodzić z tego źródła. I teraz, proszę Państwa, na dwa dni temu złożyliśmy pismo. Ja tylko sobie kawałek pozwolę odczytać. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie zwraca się z prośbą o dofinansowanie remontu i adaptacji budynku przy ulicy Szczecińskiej 33 w wysokości 100 tysięcy złotych z tegorocznego budżetu gminy Gryfino. Powyższy budynek otrzymaliśmy w orzeczenie na 10 lat od starostwa powiatowego. W tym budynku będą się mieścić następujące placówki. Zespół rehabilitacyjno-terapeutyczny, warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy i hostel. Tak jak mówiłam na poprzedniej sesji, zgłaszałam dość szczegółową interpelację w tej kwestii i w związku z tym, że upływa kadencja, piąta kadencja, chciałabym tę sprawę zakończyć jeszcze w czasowych ramach naszej działalności. Wobec powyższego i z przykrością, że pan burmistrz nie zechciał jeszcze zostać z nami i tą sprawę, którą sam obiecał, załatwić, ja bardzo proszę, panie przewodniczący, aby w tej kwestii przygotować uchwałę stosowną i przerwać sesję po wyczerpaniu dzisiejszego porządku obrad i przenieść ewentualne przygotowanie tego projektu na drugą część sesji. Warunkiem udzielenia dotacji, z tego co wiem, to jest posiadanie dokumentacji kosztorysowej i remontowej. Dokumentację remontową posiadamy. Przedstawiliśmy panu burmistrzowi częściową kserokopię tych dokumentów. Natomiast kosztorys na dzień dzisiejszy mamy na kwotę 500 tysięcy. Jest to kosztorys inwestorski, który obejmuje prace remontowe pomieszczeń piwnicznych. Kosztorys będzie na pewno, no, śmiem powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo wyższy z uwagi na to, że jest to placówka dwukondygnacyjna. I wobec tego, że mamy już ten dokument, ja panie przewodniczący pozwolę sobie na pana ręce przekazać ten kosztorys częściowy. Bardzo proszę, tak jak poprosiłam na początku.
Czy pani radna prosi o przeniesienie tego punktu na zmianę porządku obrad, o przeniesienie tego punktu, on jest niewyczerpany. Informacja pana burmistrza nie zakończyła się, nie było uwag i zapytań, o przenieść ten punkt w które miejsce sesji? Przedwolne wnioski. Rozumiem. Pan radny Stanisław Różański, czy w związku z wnioskiem pani radnej o zmianę porządku obrad i przeniesienie punktu informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym wskazuje również, że nie ma wyznaczonego burmistrza Macieja Szabałkina, który miał udzielać odpowiedzi na uwagi i zapytania. W miejsce jest pan burmistrz, dobrze. Przed wolnymi wnioskami. Pan radny Stanisław Różański, w kwestii formalnej czy w kwestii wypowiedzi pani radnej?
Panie przewodniczący, pani radna, nie kombinujcie państwo. Nie kombinujcie państwo. Nie przerywajmy dzisiejszej sesji. Uspokójcie te emocje. Burmistrza na dzisiejszej sesji pierwszy zastępca reprezentuje. Ma wszelkie kompetencje do podejmowania i składania wyjaśnień w tej sprawie. W związku z merytoryczną częścią tego wniosku pani radnej, ja mam pytanie do strażnika budżetu. Pani skarbnik, halo. Słyszała pani wniosek pani radnej pani radnej Kwieciak?
Wysoka Rado, szanowny panie radny, ja przypominam, że ten wniosek nie będzie procedowany.
No to jak nie będzie procedowany, to ma pani słowo.
Będzie procedowany tylko i wyłącznie wniosek o zmianę porządku obrad i przeniesienie punktu. Informacja burmistrza. Szanowny panie radny, Wysoka Rado, zachowajmy powagę i spokój. Jest formalny wniosek pani radnej Wandy Kmieciak o przeniesienie punktu informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady miejsce punktu po punkcie, który był zapisany przed wolnymi wnioskami. Przed wolnymi wnioskami, czyli 12, tak?
12.
Panie burmistrzu, już momencik. Proszę bardzo, w każdym czasie. Już moment. Proszę.
Panie przewodniczący, pan szanowni radni, pan burmistrz udzielił informacji w tym punkcie porządku obrad, o którym pan mówi. Tak, będę wdzięczny, jak państwo pozwolą mi skończyć. Otrzymali państwo informację od pana burmistrza. Pan burmistrz jest na zwolnieniu lekarskim, ma zapalenie oskrzeli, także nie oczekujcie państwo, że będą jakieś dalsze informacje w tej sprawie udzielane.
Dziękuję. Szanowny panie burmistrzu, oczywiście oczekujemy, że uwagi i zapytania uzyskają stosowną odpowiedź pana burmistrza jako zastępującego. Pani radna Wanda, przepraszam, w kwestii formalnej pani Wanda Kmieciak, później pan radny Nikityński. Proszę bardzo.
Przewodniczący, szanowni państwo, słowa pana radnego Różańskiego, nie kombinujcie, to naprawdę są nie na miejscu, panie radny, albowiem rozmawiamy o sprawie osób niepełnosprawnych, którymi, ale jedna osoba mówi, druga słucha, pan za chwilę może się wypowiedzieć. No, nie, bo pana szanowni nie interesują państwo, prace, ani praca społeczna, ani osoby, mieszkańcy gminy Gryfina. A my jesteśmy radnymi, reprezentujemy właśnie osoby z gminy Gryfino. I jak najbardziej pomoc, całe środowisko osób niepełnosprawnych chciałoby pracować w warunkach przynajmniej możliwie dobrych. A pan nie zauważa nawet takich rzeczy.
Wysoka Rado.
Dziękuję
Wysoka
bardzo.
Rado.
Tylko...
Panie burmistrzu, momencik. Wysoka Rado, jeszcze raz apeluję, żeby zabierać głos, a się nie przekrzykiwać. Proszę zachować spokój. Głos ma pan burmistrz Maciej Szabałkin. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu. Szanowni państwo, ja parafowałem tą pocztę, o której mówi pani Kmieciak, o tym piśmie do urzędu. One wpłynęły do nas we wtorek po południu, pod koniec dnia drugiego, tak? Pani radna, proszę mi pozwolić skończyć.
Wysoka Rado, bo będę musiał ogłosić przerwę.
Ja szanuję...
Jeszcze przepraszam bardzo. W kwestiach porządkowych, tak? Zaraz panu udzielę głosu. Wysoka Rado, nie dzieje się nic takiego, żeby emocje brały górę nad rozsądkiem. Proszę o zachowanie spokoju. Głos ma pan burmistrz Maciej Szabałki, później pan radny Paweł Nikityński, później pan radny Artur Nycz. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, szanowni radni. Wszyscy byliśmy wielokrotnie świadkami państwa wystąpień i krytyki w procedowaniu wniosków, uchwał, pism, które wpływały w ostatniej chwili. Jeśli mówimy o 2 listopada, a dzisiaj mamy 4, to był jeden dzień, żeby się z tym zapoznać. Pan burmistrz jest oczywiście za tym, żeby te pieniądze przyznać, natomiast musi to się odbywać na jakichś ogólnych zasadach, takie jakie dotyczą wszystkich składających wnioski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Przewodniczący, już chciałem tylko powiedzieć tyle. Pani Wanda Kmieciak złożyła wniosek formalny, ponieważ nie mogła zabrać głosu w punkcie porządku obrad, który dostaliśmy wraz z materiałami. Wydaje się naturalne, zresztą pani Wanda Kmieciak o tą konkretną sprawę zabiega nie od wczoraj, nie od 2 listopada, tylko od szeregu lat. I jej propozycja jest ze wszech miar rozsądna. Ja myślę, że każdy, kto poważnie do tego podchodzi, nie będzie się w tej chwili rozglądał za aspektami politycznymi, tylko zrobi jedną konkretną rzecz, zagłosuje za tym. To jedyne, co powinien zrobić. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan Artur Nycz, proszę bardzo, panie radny.
Na poprzedniej sesji mieliśmy do czynienia również z uchwałą, która wynikała z sytuacji nagłej, która była wypadkową pewnych rzeczy, które zdarzyły się już i ją podjęliśmy. Nie było głosów sprzeciwu. Chodziło o przyznanie środków finansowych na remonty obiektów sakralnych. To wynikało z przyczyn, no też należało decyzję podjąć szybko. Tutaj jest sytuacja nadzwyczajna i nie jest winą osób chorych i niepełnosprawnych, że się kończy kadencja. To nie jest ich wina. Natomiast my możemy to jeszcze załatwić w tej kadencji i tyle. I tylko i wyłącznie o to chodzi. I o nic więcej.
Dziękuję uprzejmie. Pan burmistrz Maciej Szabałki, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, chciałem udzielić, upoważnić panią skarbnik, żeby w tej kwestii się merytorycznie wypowiedziała.
Jeśli można, ja nie przewiduję w tym momencie dyskusji merytorycznej co do wniosku pani radnej, ponieważ, ale szanowni państwo, ja skończę i udzielę pani głosu, jeśli w imieniu pana burmistrza będzie pani chciała zabrać głos. Nie o kwestii wniosku teraz mówimy. Sprawa dotyczy informacji pana burmistrza. Przypominam, że pan burmistrz w trakcie informacji przerwał swoje wystąpienie. Nie, pomimo moich próśb, nie dopuścił do skończenia tego punktu, gdzie mamy uwagi i zapytania. Zmienił porządek obrad, rozdając radnym pamiątki ufundowane przez siebie. W tej sytuacji ten punkt jest nieskończony i tylko o tym chciałem rozmawiać, o skończeniu punktu informacja burmistrza o pracach podejmowanych. Nie chciałbym wchodzić ani w zasadność wniosku zgłaszanego przez panią radną Wandę Kmieciak. Przypominam, że ta inicjatywa budżetowa leży tylko i wyłącznie po stronie pana burmistrza. I w tym momencie proponowałbym skończyć dyskusję. Oczywiście pani skarbnik w sytuacji, gdy pan burmistrz nie złoży taki wniosek lub nie złoży ewentualnie w wolnych wnioskach, ja bym zachęcał do tego, żebyśmy spróbowali doprowadzić dzisiejszą sesję do końca. I Wysoka Rado, wskazuje na to, że jeśli ten punkt, o którym mówimy, informacja burmistrza, uwagi i zapytania przeniesiemy na koniec, to sprawnie dojedziemy do końca porządku przewidzianego w dniu dzisiejszym, i będziemy mogli jeszcze na tej sprawie z panem burmistrzem Maciejem Szabałkinem podyskutować, a wcześniej w przerwach zadać dodatkowe pytania panu burmistrzowi, żeby miał czas na przygotowanie. Dlatego proponuję... Nie, wniosku o przerwanie sesji nie ma, jest wniosek o przeniesienie tego punktu. Pani Wanda nie zgłaszała wniosku o przerwanie sesji. był wniosek o przeniesienie tego punktu i w tym momencie ja bym proponował przegłosować ten wniosek o przeniesienie. Proszę bardzo, pan burmistrz Szabałki. Już momencik. Pan burmistrz Szabałki, nie pani rada.
Panie przewodniczący, ja jestem na miejscu, jestem upoważniony.
Jasne, ja wiem, panie burmistrz.
W związku z tym, panie przewodniczący, nie widzę potrzeby przenoszenia tego punktu.
Wysoka Rado i szanowni państwo, chciałbym się odnieść do pewnej specyfiki. Jeśli radna zgłasza określony wniosek, to bez względu na to, co państwo będziecie mówili, ten wniosek zostanie poddany pod głosowanie, a wasze stanowisko zostanie wyrażone w głosowaniu. Albo za wnioskiem, albo przeciw wnioskowi. I cokolwiek byśmy mówili, niepotrzebnie przedłużamy dyskusję. Proszę bardzo, panie burmistrz.
Panie przewodniczący, jeszcze prosiłem o udzielenie głosu pani skarbnik. Panie mecenasie, upoważniam pana do... Uzgodniliśmy sobie skarbnik o zabranie głosu w kwestii prawnej dotyczącej tego wniosku, który wpłynął, o którym mówiła pani Kmiecie.
Szanowny panie mecenasie, zanim panu udzielę głosu, pani radna doprecyzuje może. Proszę bardzo, panie radny.
Panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze chciałabym zapytać właśnie w kwestii prawnej pana radcy. Czy istnieje sprzeczność prawna udzielenia dotacji celowej na ten cel, o którym rozmawiamy, z posiadaną dokumentacją remontową, a brakiem całościowej dokumentacji kosztorysowej? Czy jest sprzeczność, czy nie można udzielić dotacji? Bardzo proszę mi to odpowiedzieć na to pytanie.
Jeśli można, panie mecenasie, to na to pytanie w przerwie, jak byłby pan tak łaskawy, bo jesteśmy w punkcie informacja burmistrza. Rozumiem, że pan burmistrz Maciej Szabałki chciał uzyskać od pana stanowisko prawne, czy przewodniczący w takim momencie, przy takim wniosku może zmienić porządek obrad i przesunąć ten punkt po głosowaniu, jeśli Rada to zaakceptuje, w inne miejsce porządku obrad. Nie o to, proszę bardzo, to proszę się wypowiedzieć w imieniu.
Proszę państwa, istotnie ten punkt porządku obrad nie został zakończony z uwagi na to, że jeszcze są uwagi i zapytania. Kwestia jest tylko rozstrzygania, czy celowe jest przenoszenie na koniec, skoro już teraz może się to, takie uwagi i zapytania mogą być kierowane pod adresem zastępcy burmistrza.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, w tym miejscu poddaję pod głosowanie wniosek pani radnej Wandy Kmieciak, aby przedmiotowy punkt przenieść. Ale panie burmistrzu, wysoka Rado, szanowny panie burmistrzu, pan mecenas wyraził stanowisko prawne. Chciałbym to przegłosować.
Panie przewodniczący, ale nie w tej kwestii, o którą pytałem.
Proszę bardzo.
Panie mecenasie, nie wiem, czy my się dobrze rozumiemy. Chodziło mi o wniosek pani radnej. Pani radnej Kmieciak, tak?
Ale przepraszam, pan mecenas się wypowiedział co do wniosku.
Ja też tak rozumiałem, ale zostałem zakrzyczany, że nie o to chodzi.
To niech pan nie czuje się zakrzyczany, niech pan odpowiada na pytanie.
Szanowny panie mecenasie, ja i radni zrozumieli pana wypowiedź. Pan podniósł argument logiczności sytuacji, kiedy można ten wniosek skończyć teraz, ten punkt programu. Natomiast zrozumiałem, że nie ma przeszkód prawnych, aby Rada przegłosowała taki wniosek. Ale proszę, oddaję panu jeszcze raz głos.
To znaczy, jeśli chodzi o wniosek pani radnej, to ja chciałem zwrócić tylko na jedną uwagę, że procedowanie w tej sprawie przez Radę dzisiaj jest trochę bezprzedmiotowe, dlatego że generalnie sprawy niepełnosprawnych nie należą do zadań własnych gminy, tylko do zadań powiatu i ewentualne dotacje mogą być na ten cel przekazywane tylko i wyłącznie za pośrednictwem powiatu.
Dziękuję bardzo, panie Stasiu. Poddaję pod głosowanie wniosek, ale szanowny panie radny, czy w kwestii formalnej, czy chciał pan się odnieść do wniosku pani radnej? Proszę bardzo, panie radny.
No nic nie słychać. Aha, już słychać. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na pewną rzecz. No proszę Państwa, no rozmawiamy tu dłuższy czas na temat, gdzie nie ma projektu uchwały w tej sprawie. Ja bym może, przecież pan burmistrz... Pan burmistrz Szabałkin powiedział, że burmistrz nie jest przeciwny i myślę, że cała rada nie jest przeciwna, żeby dostarczyć tego, ale nie ma projektu uchwały i nie ma na czym dyskutować. Będzie projekt, będziemy dyskutować. No. Ja chciałem...
Wysoka Rado, szanowni
jest wniosek Państwie, tylko.
Wielce szanowny panie radny, panie Tadeusz Figas. Jeszcze raz przypominam, że jesteśmy w punkcie informacja burmistrza, który nie został skończony z uwagi na niewyczerpanie uwag i zapytań. W tym miejscu pani radna Kmieciak zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad i przeniesienie tego punktu w punkcie po odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie czwartym. I w tym miejscu ja to poddaję pod głosowanie, a kto z Państwa uważa, że jest sens i logika, aby tak zrobić, zagłosuje za. Kto uważa przeciwnie, zagłosuje przeciwnie i będziemy głosować. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, nie udzielam w tym miejscu, jeśli nie ma wniosków formalnych, nikomu głosu i poddaję wniosek pani Wandy radnej Kmieciak pod głosowanie. Kto? Ja jestem... Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Szanowna Pani Skarbnik, zwracam Pani uwagę, tak? Nie robię tego nigdy. To nie są... kwestie, które mają dzisiaj Panią zajmować. W tym miejscu obraduje Rada i jest wniosek radnej i ten wniosek zostanie przedgłosowany i załatwimy sprawę.
Chcielibyśmy ten wniosek usłyszeć, Panie Przewodniczący.
Proszę bardzo, Pan Radny Kityński. Tak jest. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku pani radnej Wandy Kmieciak o przełożenie punktu informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady, uwagi i zapytania w miejsce po punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie czwartym. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wniosek pani radnej został uwzględniony. Przystępujemy do punktu trzeciego. Zgłaszanie wniosków komisji rady. Takich wniosków nie ma. Przystępujemy do punktu czwartego. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo. Nie ma chętnych? Pani radna Janina Nikityńska, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, szanowna rado, ja co prawda jestem w kontakcie z Wydziałem Inwestycyjnym. Chodzi mi o drogę, o remont drogi ulicy Mazurskiej. Tam 2 tygodnie temu został wyremontowany, że tak, jeśli można to powiedzieć, wyremontowany odcinek drogi, tam około 80-300 metrów, ale w tej chwili już po 2 tygodniach już są dziury. Druga sprawa, to wylewając tę drogę powstała taka, nie wiem jak to nawet nazwać, rzeka się zrobiła. Między drogą a posesjami po prostu jest dół i woda z tej góry, która jest na osiedlu Północ, spływa. Mieszkańcy absolutnie nie mają dojścia do domu. Pani Ewa o tym wie. Panie burmistrzu, do pana się jeszcze zwracam z prośbą. Dzisiaj rano miałam jeszcze właśnie telefon, że deszcz pada, błoto spływa. Oni normalnie nie mają możliwości wyjścia ze swojego domu. Ci ludzie mieszkają tam od 60 lat. Proszę państwa, to nie jest tak. W mieście wymienia się chodniki dobre na lepsze, a tam ludzie od 60 lat nie mają żadnych chodników. Tam nie ma chodnika, tam nie ma drogi, tam nie ma niczego. Także trzeci świat. Bardzo proszę o przyspieszenie tych prac.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Marek Sanecki, proszę bardzo.
Proszę Państwa, Rada Miasta liczy 21 osób. 18 siedzi tutaj, 3 siedzą tutaj. Ja się zaliczam do tej 18. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że te 18 osób ma pływać na jednym torze w centrum wodnym Laguna. Raczej byłoby nie za dobrze, nie za przyjemnie, zwłaszcza, że część osób pływa lepiej, a część pływa gorzej. Te lepiej pływające wpływałyby na te gorzej pływające. To jest oczywista sytuacja, prawda? I proszę sobie wyobrazić, że do takiej sytuacji doprowadza Centrum Wodne Laguna, przydzielając tory dla klubów sportowych. 15 milionów gmina zapłaciła za to, żeby kupić Centrum Wodne Laguna na potrzeby społeczności lokalnej, w tym sportowców również. Gmina chce wydawać 1 000 000 zł na promocję. Projekt uchwały Rady Miasta, przepraszam, projekt burmistrza, rada zatwierdziła. 1 000 000 zł na promocję. A doprowadza się do takiej sytuacji, że klub sportowy Delf Gryfino, który złożył formalny wniosek w stosownym czasie, otrzymał taki podział torów, że do takiej sytuacji dochodzi, że 18 osób ma pływać na jednym torze, w tym zawodnicy klasy mistrzowskiej, medaliści Olimpiady Młodzieży, jedni z najlepszych zawodników w Polsce i dzieci, które ćwiczą rok. Stosowne pismo do dyrektora Centrum Wodnego Laguna zostało skierowane 22 września. Dyrektor odpowiedział pismem z 5 października, jaki następuje podział. Oczywiście niesatysfakcjonujący klubu sportowego Delf, pomimo tego, że klub przygotował dokładne zestawienie, ile osób liczy, która grupa, jaka jest propozycja. W piśmie do dyrektora było zapisane kilka uwag, które mogły służyć dyrektorowi do zrobienia dobrego grafiku. W związku z tym, że mieliśmy zastrzeżenia jako klub sportowy do tego podziału, zwróciliśmy się do dyrektora z ponownym pismem dnia 18 października. Panie Kułdorz, bardzo proszę, pan mi nie przeszkadzał.
Przepraszam, szanownego pana radnego. Proszę zmierzać do wniosków, co do tej interpelacji.
Tak, już zmierzam do wniosku.
Przedstawiony problem, proszę o wniosek.
Tak. Pismo z 18 października zwróciliśmy się do dyrektora Centrum Wodnego Laguna o ponowne rozpatrzenie tego wniosku z uzasadnieniem i to pismo zostało skierowane również do wiadomości do burmistrza i przewodniczącego rady, jak również radnych Rady Miasta. I w tym momencie stwierdzam, że terminy wpływania pism do urzędu nie mają żadnego znaczenia na ich rozpatrywanie. Pomimo tego, że był wniosek o to, żeby te pisma zostały dostarczone do radnych Rady Miasta, nie zostało to uczynione. Dyrektor do dzisiaj nie odpowiedział, a wczoraj poszedł na dwutygodniowy urlop. W związku z tym stawiam kilka pytań. Po pierwsze, czy taki podział torów wynika z braku kompetencji dyrektora, czy z jego złośliwości, czy manipulacji? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy burmistrz, który zarządza gminą, uważa, że taki sposób postępowania ze sportem z dziećmi i młodzieżą jest właściwy, że na jedne dyscypliny sportu wydaje się setki tysięcy złotych, stypendia ponad 3000 zł miesięcznie, a dla innych klubów nie ma miejsca do ćwiczenia? Czy tak burmistrz chce zarządzać sportem i tak sprzyjać dzieciom i młodzieży? Wydaje mi się, że nie jest to właściwe i mam nadzieję, że kolejny burmistrz i kolejna Rada Miasta będzie zapobiegała takim patologiom. Druga rzecz związana z działalnością Centrum Wodnym Laguna. Do dzisiaj nie otrzymałem oczywiście też odpowiedzi od burmistrza, pomimo tego, że już dwukrotnie pisałem, mówiłem tutaj na tej mównicy o lokalu, który klub sportowy dzierżawił w tymże Centrum Wodnym Laguna. Nie ma żadnej odpowiedzi. Podobno miało ten lokal, który został klubowi zabrany, służyć zarabianiu. Co się okazuje? Została tam zrobiona tężnia, która najpierw miała być płatna. Teraz się okazuje, że jest tak w taki sposób zrobiona, że nawet ludzie za darmo nie chcą chodzić. Pytam się, jaka jest celowość takiego działania? Czemu to ma służyć? Czy to wynika tylko i wyłącznie z tego, że jeden z radnych, który akurat pracuje w tym klubie, jest w opozycji do burmistrza? Jeżeli w ten sposób to ma być robione, to wydaje mi się, że to nie jest sposób właściwy. I mam nadzieję, że kolejne władze tak nie będą robiły, bo to nie służy nikomu. Ani burmistrzowi to też nie służy. I przechodzę teraz do innej sprawy, chociaż też związanej ze sportem. Hala widowiskowo-sportowa. Ostatnio stał to się temat bardzo, że tak powiem, istotny, w pewien sposób poruszany przez redaktorów gazet w kampanii wyborczej. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że gdyby było robione to, co burmistrz powiedział, to dzisiaj w zasadzie o hali nie powinniśmy w ogóle dyskutować, dlatego że ta hala powinna być już budowana. Burmistrz publicznie podawał do prasy, że hala w 2011 roku będzie wybudowana. Jeżeli miałaby być w 2011 wybudowana, to dzisiaj już powinny być prowadzone prace, a nie mamy żadnego finansowania. Jak mówiłem o tym ileś miesięcy i praktycznie lat temu, to nikt nie chciał słuchać, tak? A teraz dostaję odpowiedź na pytanie, że pojawiają się inne możliwości ubiegania się o środki na budowę tego obiektu i tak dalej, i tak dalej. Puenta jest taka, że obietnice muszą być weryfikowane, żeby dokonywać dobrych wyborów. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, zwracam się do radnych, bo jest tak, że jeśli byśmy się wstrzymali dokładnie zasad składania interpelacji, to praktycznie 95% radnych musiałbym zabierać głos. I proszę Państwa, bo sami nie składacie często interpelacji zgodnych z regułą, żebyście nie przerywali, nie pokukiwali, bo to jest już dzisiaj ostatnia sesja. Dajmy możliwość wypowiedzenia wszystkim osobom. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam jedną interpelację. Interpeluję w imieniu mieszkańca Garna, pana Damiana Romanowicza, który posiada działkę w sąsiedztwie działki gminnej przy ulicy Słonecznej w Garnie. Jest to działka sąsiadująca z boiskiem Orlik, a tak naprawdę z działką, na której ma być w przyszłości wybudowany parking. I o co chodzi? A chodzi o to, że przy budowie Orlika część ziemi wywożonej z tej działki, gdzie jest Orlik, została przewieziona na drugą stronę drogi, ulicy Słonecznej, i został podniesiony tam znacznie teren. Działka granicząca z tą działką gminną teraz jest poniżej tego terenu, który został podniesiony. Pan Damian Romanowicz kilkakrotnie tutaj zwracał się do urzędu z interwencją o to, aby na granicy tych działek wykopać rów, który by odprowadzał wodę płynącą teraz od strony rondza i spływającą z Orlika. No niestety nie zostało to wykonane. W chwili obecnej ta działka jego zostaje notorycznie zalewana, szczególnie przy takiej aurze, jaką w chwili obecnej mamy. Mówię, ten pan interweniował tutaj kilkakrotnie. Byłem świadkiem, jak interweniował na dyżurze u pana burmistrza. Było mu to przyrzeczone, że zostanie, bo to nie jest naprawdę jakiś wielki koszt, to jest, no nie wiem jaki to jest koszt, to jest bardzo małe koszty, tak? Zostało mu to obiecane, do chwili obecnej nie zostało to zrobione, a więc w imieniu pana Damiana Romanowicza proszę o interwencję w tej sprawie, o przekopanie tego rowu, który będzie odprowadzał wodę, która w chwili obecnej spływa na jego działkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Wanda Kmieciak, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Chciałabym zapytać, jest pan burmistrz Szabałkin? Nie ma. No, był, ale to dobrze, że jest w budynku. Chciałabym zapytać, jaka jest przyczyna, że odwleka się z miesiąca na miesiąc ogłoszenie przetargu na budowę drogi w Czepinie. W odpowiedzi pana burmistrza Szabałkina na zebraniu wiejskim w dniu 6 lipca mieszkańcy otrzymali odpowiedź. Pan burmistrz Szabałkin poinformował, że gmina Gryfino planuje rozpoczęcie inwestycji związanej z etapem budowy drugim etapem budowy dróg w miejscowości Czepino, to jest ulicy Topolowej, Świerkowej, Akacjowej i Podgórnej na przełomie miesięcy sierpień-wrzesień bieżącego roku. Koszt inwestorski przedmiotowego zakresu to jest 2 222 000 oraz jego realizacja uzależniona była od uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Budowy Dróg w miejscowości Czepino. Etap pierwszy to jest ulica Morenowa, Widokowa i część Akacjowa. Gmina podpisała już umowę o dofinansowanie na kwotę około 680 tysięcy zwrotu. I teraz, panie burmistrzu, mam również odpowiedź od pana burmistrza Piłata. Przetarg na budowę dróg w miejscowości Czepino. Etap drugi przewidziany jest do ogłoszenia na przełomie sierpnia-września 2010 roku. Termin ten spowodowany jest między innymi rozliczeniem dotacji, jaką gmina Gryfino uzyskała za pierwszy etap przedmiotowej inwestycji. Obecnie gmina Gryfino jest na etapie podpisania przedmiotowej umowy na dofinansowanie. Mieszkańcy zadają pytanie, skąd te obsuwania terminu sierpień, wrzesień, październik, mamy dzisiaj listopad. Bardzo proszę o odpowiedź, panie burmistrzu Szabałkin.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Paweł Dziwiński, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado, składam interpelację w imieniu 101 mieszkańców ulicy Energetyków w Gryfinie, którzy w dniu 21 września 2009 roku wystosowali do pana burmistrza miasta i gminy Gryfino Henryka Piłata protest dotyczący zagospodarowania nabrzeża w Gryfinie. I do dnia dzisiejszego nie otrzymali na ten temat odpowiedzi. W związku z tym, że upłynął ponad rok od wspomnianego pisma, proszę pana burmistrza o to, aby raz jeszcze zweryfikował swoją dokumentację i udzielił mieszkańcom odpowiedzi na pytania, które w tym piśmie stawiają. Druga interpelacja, a w zasadzie zapytanie, rozpocznę trochę nietypowo, bo chciałbym podziękować pani Nycz z OPS-u i panu Kukiełce ze Straży Miejskiej za wczorajszą interwencję na rzecz osoby bezdomnej. Natomiast interpelacja dotyczy sposobu postępowania z tymi mieszkańcami Gryfina, którzy są bezdomni. Zbliża się okres zimowy, przyjdą pierwsze mrozy. Proszę, by odpowiedziano mi pisemnie, jaka procedura obowiązuje przy umieszczaniu tych osób w placówkach do tego kompetentnych. Podkreślając raz jeszcze wzorową działalność wczoraj wieczorem dwóch gryfińskich urzędników, składam to zapytanie w imieniu nielicznej na szczęście, ale jednak części naszej lokalnej gryfińskiej społeczności. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z rady chciałby zabrać głos w interpelacjach? Panie burmistrzu, interpelacja z wniosku pana sołtysa wsi Wełtyń, pana Leszka Jaremczuka. Padły deklaracje wobec tamtejszej parafii. Rada Miejska przegłosowywała na ostatniej sesji wydatki na remont wieży kościoła. Z tego, co przekazał mi pan radny, podpisane są umowy na wykonanie remontu do dnia 31 grudnia 2010 roku. Już dzisiaj widać, że te remonty w tym terminie nie będą zakończone. Uchwała Rady Miejskiej została przyjęta. Nie ma przygotowanego aneksu do poprzedniej umowy. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy to nastąpi i czy pan burmistrz Henryk Piłat wystąpi o przeniesienie tych środków budżetowych na 2011 rok. A przypominam, prawdopodobnie dzisiejsza sesja jest sesją ostatnią i te sprawy mogą zostać sprawami niezałatwionymi. Proszę bardzo, pani radna Magdalena Chmura-Nycz.
Przewodniczący, Wysoka Rado, interpeluję w sprawie przetargu, który się odbędzie w przyszłym tygodniu, przetargu dotyczącego budowy pawilonu handlowego na cmentarzu komunalnym w Gryfinie. Mam pytanie do pana burmistrza. Z tego co pamiętam, jak podejmowaliśmy uchwałę, dotyczyło to pawilonu handlowego składającego się z dwóch, jak gdyby z dwóch części handlowych.
Mówił, że jest jakaś jedna do 31. No, momencik, proszę bardzo, przepraszam bardzo panią radną. Proszę.
Z dwóch części handlowych. Z tego co przedsiębiorca Gryfiński mi przedstawił, przetarg będzie ogłoszony jednak nie na dwie części handlowe, tylko na jedną część. Jest to dosyć duża kwota, żeby nasi przedsiębiorcy wystartowali. Z tego co pamiętam, w uchwale był zapis o dwóch częściach handlowych. Bardzo proszę panie burmistrzu, czy przetarg jest ogłoszony na całość? Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacji przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od stycznia 2010 roku do końca piątej kadencji. Druk numer 1/57. Wszystkie komisje przyjęły do wiadomości. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Stanisław Różański. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ponieważ nie uczestniczyłem w posiedzeniach komisji ostatnich, nie miałem możliwości wypowiedzenia się odnośnie tych materiałów, chciałbym w związku z tym zabrać głos na dzisiejszej sesji. Po pierwsze chcę powiedzieć tak, panie przewodniczący, że bardzo żałuję, że informacja ta dotyczy tylko okresu od stycznia 2010, a nie od 27 listopada 2006 do dzisiejszej sesji. Uważam, że naszym wyborcom, że naszym radnym, że pracownikom urzędu, że zaproszonym gościom na dzisiejszą sesję i obecnym na dzisiejszej sesji taka informacja by się bardzo przydała. To po pierwsze. Po drugie, bardzo żałuję, że ta informacja jest tak przeraźliwie lakoniczna i w swej treści nijaka. A przecież na dzisiejszej, ostatniej sesji piątej kadencji naszej Rady można było się pokusić o inną informację, którą można byłoby dokonać oceny naszej działalności za całą kadencję 4 lat. Ja się spodziewałem, że na ostatniej sesji otrzymamy informację, która co najmniej będzie pół kilo ważyła. A ona jest, podkreślam, przeraźliwie lakoniczna. Taki dokument, który by co najmniej pół kilo ważył, powinien trafić do archiwum Biura Rady i stanowić dowód dla potomnych, czym ta Rada w tej kadencji się zajmowała i jakie uchwały podejmowała, jakie sprawy rozstrzygała. A przecież jest o czym i pisać, i mówić. Przy okazji ostatniej sesji chcę zatem zwrócić uwagę Wysokiej Rady na to, że odbyliśmy 57 sesji. Decydowaliśmy na tych sesjach o podziale środków o łącznej wysokości, może nawet niektórzy będą zaskoczeni, 500 000 000 zł. Zgłoszonych zostało ogółem 1273 interpelacje, w czasie których radni o czymś mówili na tych sesjach. W tym sam zgłosiłem 158 interpelacji. Tylko dwie komisje Rady Rewizyjna i Budżetowa odbyły łącznie 128 posiedzeń. Przypomnę, że żeśmy się rozprawili z takim nowotworem, który się nazywał Laguna w poprzedniej postaci. Przypomnę, że nie podnosiliśmy przez 4 lata podatków. Przypomnę, że wybudowaliśmy w Mniewie gaz dla ludzi. I tak można by było w tej informacji, gdybym ja ją pisał, panie przewodniczący, opisać wiele innych przedsięwzięć, którymi Rada się w tej 4-letniej kadencji zajmowała. Moim zdaniem te wszystkie sprawy, o których mówiłem, stanowią znakomity materiał do tego, aby pochwalić się tym, co było dobre w tej kadencji. Nie wyklucza to jednak, panie przewodniczący, na zakończenie, iż chcę powiedzieć, że działalność tej Rady oceniam bardzo krytycznie. Uważam, że niektórzy z radnych powinni oddać dietę za 4 lata, którą pobierali. I to mówię z całą odpowiedzialnością. Nie dorośli do tej funkcji, aby pełnić w niej rolę radnego. I z ogromną nadzieją i z ulgą przyjmuję, że za 2 tygodnie będzie już po wszystkim. A szkoda, bo mogło być inaczej i pięknie. Dziękuję, panie przewodniczący.
Dziękuję uprzejmie panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja już tylko woli informacji dla pozostałych osób, które biorą udział w posiedzeniu, zwłaszcza dla zaproszonych gości. Mam takie uzupełnienie, myślę dosyć istotne, zmieniające może nieco wydźwięk słów, które przed chwilą słyszeliśmy, że Rada Miejska w Gryfinie zapoznaje się z takimi sprawozdaniami i informacjami corocznie. Robi to systematycznie także w ostatnim roku swojej kadencji. Trudno się nie zgodzić, że były elementy destabilizujące tę Radę. Były one dosyć silne i rzeczywiście utrudniały podejmowanie konsensusów. Miejmy nadzieję, że w przyszłej kadencji te elementy destabilizujące ustąpią, a też jestem o tym przekonany, czego 20 radnym życzę. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Stałej Komisji Rady za 2010 rok, druk nr 2/57. Wszystkie komisje wypowiedziały się w sprawie sprawozdań pozytywnie. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Analogiczną uwagę zgłaszam do pracy komisji w tej kadencji. Natomiast gdy chodzi o komisje dwie, rewizyjną, budżetową, których byłem członkiem, to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Pracę obu komisji oceniam bardzo również krytycznie. I aby była jasność co do przyczyn takiego stanu rzeczy, to moim zdaniem winę za to ponoszą ich przewodniczący tych komisji, którzy absolutnie nie udźwignęli ciężaru prowadzenia tych komisji i to z różnych względów. Posiedzenia tych komisji to był czas niestety w 100% stracony. Przedstawione nam sprawozdania z działalności tych komisji równie są kompromitujące, co i informacja o działalności Rady.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Tomasz Nawieciński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wręcz przeciwnie. Powiem, że akurat te komisje, czy komisja budżetu pracowała bardzo dobrze. Co niektórzy radni faktem być może nie powinni być w tych komisjach, bo nie prowadzili merytorycznej dyskusji na tych komisjach, bądź też w większości nie byli obecni na tych komisjach. Nie będę mówił, kto to był. Na sam koniec, jako przewodniczący Komisji Budżetu, pragnę wszystkim członkom Komisji Budżetu serdecznie podziękować. Także dziękuję panu Arturowi Nyczowi, który był zastępcą przewodniczącego, czyli moim. Dziękuję bardzo panie Arturze, panu Jackowi Kawce, panu Pawłowi Nikityńskiemu, panu Marcinowi Parze oraz panu Stanisławowi Różańskiemu. Dziękuję bardzo. Szczególnie dziękuję za to, że na Komisji Budżetu była merytoryczna rozmowa, było to jakieś doświadczenie, były uwagi, także ci, którzy pracowali na Komisji Budżetu, wnosili cenne uwagi. Nie uważam tego czasu za czas stracony. Jeszcze raz wszystkim tym panom bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja już miałem się nie wypowiadać, ale rzeczywiście podkreślę raz jeszcze to, co zaprezentował przewodniczący Komisji Budżetu. Zastanawiam się nad tym, czy można dokonać całościowej oceny prac komisji, jeśli nie bierze się udziału w znacznej części posiedzeń. Teoretycznie można, zapoznając się z protokołami. Zakładam, że stąd ta wiedza. Natomiast
ponieważ były też artykułowane krytyczne słowa co do przewodniczącego Komisji Budżetu, to ja pozwolę sobie wyrazić swój pogląd, że pan Tomasz Namieciński, choć dojrzewał w trakcie kadencji, to na jej koniec z pewnością z roli przewodniczącego wywiązywał się w sposób wzorowy i tego życzę też pozostałym przewodniczącym następnej kadencji. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani Magdalena Churanek, proszę bardzo, pani radna.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja w imieniu Komisji Rewizyjnej chciałam podziękować wszystkim członkom komisji, również i koledze panu Stanisławowi, bo był również członkiem komisji. Panie Przewodniczący, kolega radny mówił, że protokoły i te sprawozdania powinny ważyć pół kilo i ciut. Uważam, że nieważne są dokumenty. Uważam, że to, co po sobie zostawiliśmy na komisjach, bo były i burzliwe, były i mniej burzliwe. Na pewno członkowie Komisji Rewizyjnej wywiązywali się tutaj w 100%. Dziękuję za pracę. Wiele na pewno Państwu, dzięki Wam, dzięki i Panu Raulowi Żeńskiemu też się nauczyłam. Panie Stanisławie, mam nadzieję i życzę Panu, aby przyszłej Komisji Rewizyjnej był Pan bardziej stanowczy i mniej krytykował, a może więcej wnosił w tą komisję. Dziękuję bardzo.
Pan Przewodniczący Ireneusz Sochaj, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, a ja w imieniu całej Komisji Planowania chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Urzędu, którzy na naszych komisjach dawali nam zawsze wyczerpujące odpowiedzi przedstawionych problemów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Wanda Kmieciak, proszę Pani Przewodnicząca.
Również chciałabym podziękować całej Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Chciałabym również podziękować Panu Rafałowi Głudze, zastępcy przewodniczącej komisji. I tak jak moi poprzednicy powiedzieli, praca na naszej komisji również była merytoryczna. Zawsze potrafiliśmy się we wszystkich ustaleniach dogadać i bardzo, bardzo również dziękuję naczelnikom, którzy zawsze udzielali również nam informacji wyczerpujących celem podjęcia decyzji co do projektów uchwał. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Lidia Kowieńska-Karpiesz, proszę bardzo.
Bo ja jeszcze krótko w imieniu członków Komisji Mieszkaniowej, którzy społecznie pracowali w tej komisji, chciałabym bardzo serdecznie podziękować całej komisji za naprawdę merytoryczną dyskusję i wkład pracy. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję. To w tym miejscu w imieniu Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie wszystkim radnym dziękujemy za wykonaną pracę. Jako przewodniczący Rady wyrażam również podziękowania pani Alicji Szacoń, pani Alicji Szacoń-Kowalskiej, pani Agnieszce Grzegorczyk, innym paniom z Biura Rady, które tak dzielnie zastępują osoby zwolnione, wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, panom burmistrzom również, w tym także panu burmistrzowi Kudukowi, w tym roku jego kadencja została przerwana. Życzę dalszej owocnej pracy. Wysoka Rado, przystępujemy w tym miejscu do kolejnego punktu porządku, do przegłosowania uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2010 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdań Komisji? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Sprawozdania komisji zostały przyjęte. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Punktu 7. Podjęcia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji, druk nr 3/57. Wszystkie komisje pozytywnie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały zawartej w druku nr 3/57 w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Do punktu 8. Podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino za 2010 rok. Druk nr 4/57. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 4/57 w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2010 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Projekt uchwały został przyjęty. W tym miejscu przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt numer 9. Druk numer 5/57. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2009 rok. I tutaj wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały zawartej w druku nr 5/57 w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2010 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 10 porządku obrad. Druk nr 6/57. Projekt uchwały w sprawie skierowania apelu do Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka ZOO w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 181 oraz Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Druk nr 6/57. Komisja rewizyjna pozytywnie, spraw społecznych pozytywnie, planowania i komisja budżetu nie zajęła stanowiska. Do głosu zgłosił się pan radny Stanisław Różański. Proszę bardzo, panie radny.
Przewodniczący, tu w międzyczasie tak zwanym, jak to się potocznie mówi, pan mecenas Judek proponuje takie kompromisowe wyjście, aby w podstawie prawnej zamiast tego punktu 15, gdzie nastąpiła ta błąd, ten literówka tak zwana, żeby zastąpić przepisem artykułu 18 ustęp 1. I ja przychylam się do tej propozycji. Rzeczywiście on jest takim pojemniejszym przepisem. Powiada tak. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rzeczywiście jest to tak zwana klauzula generalna i ona tutaj może nam znakomicie zastąpić ten ustęp 2, punkt 15.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. No, przepraszam bardzo. Wysoka Rado, ja będę głosował za tym apelem, ale podtrzymuję swoje stanowisko, że apele do sądu są rzeczą niestosowną. Sądy są władzą samodzielną i apelowanie do sądu w jakiejkolwiek sprawie wydaje mi się rzeczą nieelegancką i rzeczą naruszającą trójpodział władzy, jaki w Polsce panuje. Będę głosował za uchwałą, chociaż jestem sceptyczny co do możliwości uwzględnienia apelu przez sąd, bo już taki apel raz Rada Miejska w Gryfinie składała do sądu i do prokuratury w Gryfinie. Wiem, że jest to kwestia jakiejś nadziei na mieszkańców miejscowości Krajnik. O ile podzielam kwestię apelu do telefonii komórkowej, że być może ktoś tam w tych władzach uzna, że skoro mieszkańcy nie bardzo widzą realizację takiego zadania w tym miejscu, Natomiast apel do sądu wydaje mi się niestosowny. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, żeby pana uspokoić sumienie, chciałbym powołać się na stanowisko profesora Leońskiego, które prezentował w tej sprawie, kiedy omawiał między innymi tę kwestię. Proszę zwrócić uwagę, ten paragraf drugi uchwały, on w niczym nie ingeruje, w ani jednym słowie nie ingeruje w niezawisłość sądu, nie ingeruje w pracę sądu. On tylko stanowi apel, aby pan prezes w ramach swoich kompetencji jako szef sądu rozpatrzył możliwość, czy skarga mieszkańców, która została złożona w tej sprawie, ona jest załączona do tej uchwały, panie przewodniczący, w maju tego roku, w tak ważnej kwestii, gdzie między innymi we wniosku w tej skardze mieszkańcy zwracają się o wstrzymanie wykonania ostatecznych decyzji co do pozwolenia na budowę do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd, bo sąd takie kompetencje ma. I w związku z tym odłożenie tej sprawy na tak długi okres, bez jakiejkolwiek działalności sądowej, w moim zdaniem narusza dobre obyczaje. I mieszkańcy mają prawo zwrócić się do nas, abyśmy ich poparli w swoich staraniach o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy przez sąd. My nic innego, panie przewodniczący, nie mówimy. Mówimy, panie prezesie, niech pan sięgnie po tą skargę, która leży tam gdzieś w tym natłoku wszystkich spraw. Niech pan przeanalizuje, czy rzeczywiście nie powinno się uwzględnić wniosku w tym konkretnym przypadku, żeby sprawę rozpatrzyć wcześniej niż za półtora roku. Panie przewodniczący, ja ze swoim klientem ostatnio w wojewódzkim sądzie byłem, zapomniałem, o co chodziło. 18 miesięcy w kolejce czekała skarga na rozpatrzenie. Czy ta ma czekać również 18 miesięcy, gdzie jest wniosek również o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej? Aż się prosi, żeby samorząd terytorialny, żeby rada gminy, żeby burmistrz, żebyśmy wszyscy powiedzieli wreszcie, ludziom w Krajniku dzieje się krzywda. Oni już nie mają czym oddychać tam. Dość już tych przewodów, które są z Dolnej Odry. Jeszcze im rozwieszać następne. Tam krew ocieka. Panie przewodniczący, tam ludzie przychodzą i mówią wręcz. Panie radny, moje dziecko zachorowało na raka mózgu. Dlatego, że jesteśmy w takim oddziaływaniu pola magnetycznego, że już wyższego być nie może. I pomijanie tego wszystkiego, iście tak, pan się uśmiecha, panie przewodniczący, ale proszę nie przypisywać mi tu chęci zyskania sobie punktów, bo ja te punkty już mam w Krajniku. Ja już nie muszę ich zdobywać. Ja panu zaproponuję nawet zakład. Ci ludzie czekają na naszą pomoc. W związku z tym zabawa w takie subtelności, czy my ingerujemy, czy nie ingerujemy. Tam powinni wkroczyć do gabinetu prezesa Sądu Wojewódzkiego ludzie z widłami.
Dziękuję bardzo za wypowiedź. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Co do mieszkańców Krajnika wątpliwości żadnych nie ma. To, że należy im pomagać, wątpliwości nie ma. Rodzi się pytanie, oczywiście też takie, że zanim decyzje administracyjne w tym zakresie zapadały, można było tym mieszkańcom wielokrotnie po drodze pomagać, na co zwłaszcza radny z tego okręgu mógł też zwracać uwagę. Dobrze, że teraz włącza się w jakiś sposób sprawę. Ja obawiam się tylko, że ten apel bardziej może tej sprawie zaszkodzić niż pomóc. Bo rzeczywiście ingerencja w sprawy niezawisłej władzy może być odczytana na dwa różne sposoby. Już mówienie o tym, że ktoś ma wchodzić z widłami, no powiem szczerze, sądowi raczej do gustu przypadać nie będzie. Faktem jest, że sprawy często odwlekane są w sądach administracyjnych i to z punktu widzenia naszych mieszkańców nie jest dobre rozwiązanie. Ale z drugiej strony jestem pełen obaw, czy ten apel, zwłaszcza tak składany, nie przyniesie odwrotnego skutku i zaszkodzi naszym mieszkańcom. Dziękuję.
Dziękuję pani radna Lidia Garzyńska-Karpiusz, proszę bardzo.
Z uwagi na to, że wypowiedź kolegi Różańskiego była tak dramatyczna, to chciałabym zapoznać państwa z pracą, która była przeprowadzona przez moją koleżankę, dr Alicję Suchankę-Hartukiewicz, na temat wpływu pola elektromagnetycznego elektrowni Dolna Odra na mieszkańców Krajnika. I praca ta wykazała, że nie istnieją różnice statystycznie znamienne w zachorowalności na choroby nowotworowe mieszkańców Krajnika i innych miejscowości położonych w okolicy Gryfina. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, gdyby tak strasznie było w tym Krajniku, to nie kupowaliby w obecnym okresie ludzie domów w Krajniku, nie budowali się tam, nie chcieli tam zamieszkać. No są takie osoby, które sobie tego wręcz życzą, więc nie jest aż tak, że wszyscy nie chcą mieszkać w tym miejscu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja też apeluję o tym, żeby ludzi bez dowodów nie straszyć, tak? Nie straszyć, nie wywoływać niepotrzebnych, nieuzasadnionych w żaden sposób lęków. Proszę bardzo, pan radny Marek Sanecki.
Ja protestuję przeciwko takim głosom, że ktoś gdzieś powinien z widłami chodzić i sprawy w ten sposób załatwiać. Niedawno burmistrz zachęcał mieszkańców do szczucia psami radnych Rady Miasta. Powiem, nie tędy droga. Ja rozumiem argumenty, jest wniosek, spokojnie, trzeba przegłosować i tyle. Proszę Państwa, mamy setki, tysiące spraw jako mieszkańcy, radni, w swoich grupach zawodowych, gdzie pracujemy. Sprawy trzeba załatwiać każdego dnia i nie nawoływać do tego, żebyśmy sprawy załatwiali widłami. Nie tędy droga, a tym bardziej nie powinien tego robić najstarszy z radnych, który uważa, że jest radnym merytorycznym. Merytoryka nie na tym polega. Dziękuję.
Dziękuję. Troszeczkę milczenia dla wyrażenia dezaprobaty dla takiego zachowania. Pan radny Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Tak się składa, że mój podpis widnieje pod tą uchwałą i tak troszeczkę jestem zaskoczony, ponieważ dyskusja zeszła nie na ten tor, co powinna, tak? No, ja nie mam zamiaru tłumaczyć pana radnego Różańskiego o to, co powiedział. Natomiast zwróćcie uwagę, że nigdzie tutaj w tej uchwale ani w uzasadnieniu nie ma nic napisane o tym, że ktoś z widłami będzie biegał, a już tym bardziej, że burmistrz z psami będzie gdzieś biegał i szczuł. No, uważam, że nie idziemy w tym kierunku, panie radny. Więc niech pan najpierw posłucha sam swoich apeli. Tak naprawdę odpowiadamy sobie teraz na pytanie. Sami zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę nie możemy wiele tutaj zrobić, a może nawet nic, tak? Nie mamy tutaj żadnej decyzyjności. Natomiast możemy w tej chwili pokazać, czy my jako radni Rady Miejskiej, czy my jako Rada Miejska jesteśmy z tymi mieszkańcami w momencie, gdzie oni odczuwają jakiś dyskomfort, czy nawet lęk, obawy o swoją dalszą egzystencję. No nikt z nas by nie chciał, żeby nam niedaleko na podwórku wybudowano maszt telefonii komórkowej. Dlatego albo pokażemy, że popieramy ich i tylko tyle możemy zrobić. Albo będziemy tutaj przytaczali wypowiedzi, że burmistrz z psami na kogoś chodzi. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Nycz, proszę bardzo.
Ja oczywiście będę za tym projektem uchwały, no mając na uwadze, że raczej trzeba tu uwzględnić obawy mieszkańców, chociaż podzielam wszystkie te głosy, które padło odnośnie skuteczności. Natomiast myślę, że powinniśmy też zachować pewien zdrowy rozsądek jakby w tej sprawie i naprawdę nie powtarzać opinii, które nie są opiniami prawdziwymi. Ja powiem tak, jeżeli inwestor zechce zmienić lokalizację, ja z największą przyjemnością zapraszam go na moje podwórko, ja chcę mieć u siebie maszt telefonii komórkowej, z przyjemnością, nie mam tych obaw, z przyjemnością skasuję opłatę dzierżawną, będę bardzo szczęśliwy z tego powodu, ale tak jak powiedziałem, jeżeli obawy mieszkańców tutaj są, to myślę, że należy tą sprawę załatwić, ale jednocześnie należy chyba tutaj również, myślę, że tu potrzebne jest również przekazanie takiej wiedzy mocno specjalistycznej w tej sprawie, której my nie posiadamy i nie powinniśmy chyba wyrażać tak daleko posuniętych w tej sprawie opinii.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo.
Ja znam tą sprawę gdzieś od wiosny tego roku i w międzyczasie próbowałam zaznajomić się z procedurami, jakie wymagane są przy tego typu inwestycji. Dopytywałam również o to pana Czosnowskiego, który utwierdził mnie, to co tutaj podawane jest w skardze do Sądu Wojewódzkiego, gdzie zarzuca się inwestorowi, że nie dokonano analizy oddziaływania na środowiska. No niestety prawo mamy jakie mamy i akurat tego typu inwestycje nie wymagają analizy oddziaływania na środowisko. Jak również z przykrością muszę stwierdzić, że nie wymagają konsultacji z mieszkańcami. To tak naprawdę w dobrym tonie inwestora powinno być, aby się tam pojawił, uspokoił mieszkańców, powiedział im, czy dana inwestycja niesie zagrożenie, czy nie. I tylko tyle. No niestety przedstawiciel inwestora, będąc na spotkaniu z mieszkańcami, no zachował się nieodpowiednio. Uznał, że nie musi uspokajać mieszkańców i to spowodowało całą burzę. Bo oczywiście bardzo chętnie, nawet wioska wnioskowała o to, proszę pana. Mamy działkę, mamy miejsce, gdzie to można ulokować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. W sprawie skierowania apelu do Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. w Warszawie. Projekt uchwały druk nr 6/57 z poprawkami wniesionymi przez autora. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, punkt numer 11, przepraszam, druk numer 7/57, projekt uchwały w sprawie udzielenia powiatowi gryfińskiemu dotacji celowej. Sprawa nie była obawiana. Czy pan komendant chciałby zabrać głos i krótko? Panie komendancie, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Postaram się naprawdę króciutko, bo już troszkę czasu minęło. Wiem, że jeszcze jest szereg punktów do obradowania. Ja powiem tylko tyle, że na początku roku nawet nie spodziewaliśmy się w ramach naszych możliwości budżetowych Komendy Powiatowej, że zaistnieje no, taka możliwość zakupu samochodu. A nosiliśmy się z takowym zamiarem, gdyż już wyeksploatowany Polonez, który nam służy, no, z trudem przechodzi już wymagania dotyczące no, tej sprawności technicznej pojazdu i też no, budzi obawy co do bezpieczeństwa poruszania się nim w warunkach jazdy pojazdu uprzywilejowanego w ruchu. Stąd też złożyło się na to wiele czynników, między innymi pewne wpływy środków jako rekompensata, uzupełnienie strat poniesionych podczas powodzi, czyli te zwiększona eksploatacja pojazdów i sprzętu, który wtedy był użyty. I w tym momencie pojawiły się, ponieważ te środki niedawno spłynęły, pojawiła się właśnie taka możliwość, że bylibyśmy w stanie przy pomocy właśnie samorządu lokalnego, czyli miasta i gminy Gryfino oraz powiatu gryfińskiego, zakupić taki pojazd. Tak jak już było przedstawione, jak jest w materiale, szacujemy, że kwota wyniesie około 115 tysięcy. Oczywiście ten pojazd byłby dodatkowo uzbrojony o pewien sprzęt no, służący no, działaniom ratowniczym, rozpoznawczym, diagnozowaniu zagrożeń, a nie chcieliśmy, żeby to był no, typowy samochód osobowy, który by tylko służył do przewozu osób, ale żeby jego uniwersalność była znacznie szersza. Stąd też skierowaliśmy właśnie też się ku tym samochodom typu SUV z większą możliwością utrenowiony pojazd i z ładownością. Powiem szczerze, że dla nas jest to niebywała okazja, gdyż sami zdajemy sobie wszyscy sprawę, jakie są aktualna sytuacja budżetowa resortu. Wszystkie środki inwestycyjne zostały wstrzymane, wzrostu budżetu nie ma i nie planuje się jakichkolwiek zakupów w tym wymiarze, stąd też to jest, tak jak powtarzam, okazja, która może się w najbliższych latach nie trafić. Dlatego być może dla niektórych może niezrozumiałe jest to, że tak w ostatniej chwili ten wniosek wchodzi. Niemniej jednak świadomość możliwości finansowych komendy naprawdę kształtuje się dopiero pod koniec roku. My wiemy, co, tak mówiąc kolokwialnie, udało się zaoszczędzić, gdzie te jakieś pieniążki przerzucić z poszczególnych paragrafów, żeby jakiegokolwiek zakupu dotyczącego sprzętu czy ochron osobistych strażaka można było dokonać. Tak więc ja myślę, że ja mógłbym długo mówić na temat właśnie uniwersalności tego pojazdu, uzasadniając jego potrzebę. Niemniej jednak myślę, że nie będzie to konieczne. Bardzo bym prosił o to, żeby przychylnie podejść do tego naszego wniosku. To jest zakres 17% udziału jednego samorządu drugiego i praktycznie w 70% udziału własnego komendy powiatowej. Tak więc myślę, że bazując na dotychczasowych doświadczeniach naszej współpracy, myślę, że po raz kolejny będę mógł liczyć na Państwa życzliwość. Dziękuję bardzo, panie chyba, że są jakieś pytania merytoryczne.
Dziękuję bardzo. Jeśli będą pytania...
Oczywiście, to będzie wszystko w trybie...
Ale szanowny panie radny, bardzo pana przepraszam, do głosu zgłasza się pan radny Paweł Nikityński. Rozumiem, że zgłasza się pan jako kolejny, tak, pytający. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Paweł Nikityński.
Oczywiście poprę ten projekt uchwały i to z przyjemnością. Chciałem panu zadać tylko jedno pytanie. Termin realizacji dostawy samochodu?
Termin realizacji musi być w tym roku, gdyż u nas nie ma środków niewygasających. Musimy zamknąć to tym budżetem.
Momencik, szanowni państwo, wielce szanowny panie radny Stanisławie, proszę nacisnąć odpowiedni guzik, a głos ma teraz pan radny Tomasz Namieciński. Pan za chwilę. Proszę bardzo.
Wysoka Rado, panie komendancie, sam pracuję w służbach mundurowych, wiem, jaka jest sytuacja finansowa w tych służbach. Oczywiście poprę ten projekt uchwały, jak najbardziej, tylko dziwi jedno, że z naszego powiatu gryfińskiego tak naprawdę w kosztach, powiedzmy, pryncypacji w tym samochodzie uczestniczy gmina Gryfino. I tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Nie puknął na trasie 31 i rozleje się z miski olejowej olej, to ten samochód spłuka, no? To jest SUV?
To znaczy, typ SUV to nie jest przeznaczenie pojazdu do działań ratowniczo-gaśniczych. Już mówię, mamy pojazdy różnego typu van, typu SUV, czyli tu bardziej chodzi, że nie jest to auto osobowe, tylko o większej gabarytach, większej ładowności tego pojazdu, napęd uterenowiony. No i to jest już to, nie my, nie, panie radny, to jest tak jak bus nie wozi wody, a jest samochodem typu bus, to jest samochód typu SUV. I nie ja terminologię w autoklubach stosuję.
Już podaję. Panie komendancie, bardzo pana przepraszam. Jeśli można, samochód z napędem na cztery koła, który wszędzie dojedzie, tak? Proszę. Ale to
już uszczegółowię oczywiście. No, postaram się to zrobić krótko. W materiale macie państwo również wykaz tabelaryczny sprzętu, który będzie sukcesywnie na wyposażenie tego pojazdu dostarczany. I działalność ratowniczą danego pojazdu, ona nie wynika z samochodu. Tak samo jak policja wykonuje swoje czynności, nie wynikają one z auta, tylko sprzętu, jaki jest na wyposażeniu tego pojazdu. Na razie mówimy o zakupie samochodu i jeżeli środków wystarczy również na wyposażenie
wyposażenie, chociażby częściowe, to te wyposażenie również będzie realizowane. A docelowo w przyszłym roku kolejne elementy. Z założenia chciałbym, żeby ta uniwersalność tego pojazdu polegała na tym, że on będzie mógł zdiagnozować, rozpoznać, dojechać. Jeżeli mówimy na przykład o długim nabrzeżu i obwałowaniu Odry, tak? Pojazdem osobowym nie możemy dotrzeć w pewne miejsca, żeby pobrać próbkę zanieczyszczeń chociażby. Ten pojazd umożliwi nam to, że dojedziemy, z odpowiedniej walizki wyjmiemy narzędzia, żeby pobrać próbkę, dostarczyć go ją instytucjom zajmującą się na przykład badaniem laboratoryjnym danego zanieczyszczenia, a my z kolei później wysyłając, dysponując kolejne siły już bardziej wyspecjalizowane, większe do ograniczenia i likwidacji na przykład tych zanieczyszczeń. Ja podaję jeden przykład, bo tych przykładów może być wiele. Jeżeli dotyczy to innych, generalnie chodzi o dotarcie do terenów trudno dostępnych. Chciałbym, żeby tak było, ale wiem, że raczej nie będzie to możliwe.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, apeluję o zachowanie spokoju. Czy jeszcze ktoś chciał zadać pytanie? Pan radny Marek Sanecki, proszę bardzo.
Chcę powiedzieć, że zapoznałem się z tym wnioskiem z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Argumenty przedstawione przez komendanta przekonały mnie. Będę głosował za i uważam, że wszyscy powinniśmy ten wniosek poprzeć. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu Saneckiemu. Myślę, że wyraża stanowisko wszystkich radnych Rady Miejskiej w Gryfinie. Poddaję wniosek na projekt uchwały pod głosowanie. Projekt uchwały zawarty w druku nr 7/57, projekt uchwały w sprawie udzielenia powiatowi gryfińskiemu dotacji celowej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję jednogłośnie. Życzymy strażakom jak najmniej wyjazdów do akcji. Wysoka Rado, przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt numer 12, druk numer 8/57. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2010 rok. Projekt nie był omawiany. Czy w tym miejscu pani skarbnik chciałaby zabrać głos? Rozumiem. Sprawa samochodu. Proszę bardzo. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku numer 8/57 w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2010 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 13. Projekt uchwały zawarty w druku numer 9/57 w sprawie zmiany uchwały nr 50/543 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2000, zmienione uchwałą nr 56/613/10 Rady Miejskiej z dnia 21 października 2010 roku. Czy w tym miejscu pani skarbnik chciałaby zabrać głos? Rozumiem. Nie chciałaby pani zabrać. Rozumiem. Jedno pytanie. Rada Miejska w Gryfinie przyjęła kilka uchwał dotyczących remontu obiektów sakralnych. Zakreślone są terminy wykonania tych remontów do 31 grudnia 2010 roku. Są to terminy w dużej części nierealne. Czy realnym jest, poza tą uchwałą dotyczącą Gardna, gdzie zwracamy koszty na już wydany remont, czy realnym jest na przykład wykonanie remontu i wydanie środków, które Rada Miejska w Gryfinie przyznała przez obdarowanych? Nie. No, jeśli w tym roku, krótko powiem, czy tak będzie, że parafie te z uwagi na niewykonanie ustalonych remontów będą musiały zwrócić środki finansowe, czy te środki przejdą na rok następny?
Przejdą.
Czy przejdą?
Ale to mogę udzielić.
Proszę bardzo.
A więc wszystkie umowy były zawierane z parafią. Parafia, podpisując umowę w określony sposób, miała, jakie ma być wykonanie tej umowy, do kiedy wolno jej wydatkować środki. W każdej z tych umów jest zawarty termin 31 grudzień 2010 rok, czyli do tego terminu parafia musi wydatkować środki, natomiast do 15 kolejnego miesiąca, czyli już w nowym roku budżetowym, musi przedstawić rozliczenie i od niewykorzystanych środków, które zostały niewykorzystane i nierozliczone, parafia musi dokonać zwrotu. Z informacji, które do nas docierają, tak jak było to chyba dwie sesje kolejne, które się tutaj odbyły, był wielki problem z kościołem w Bełtyniu. Zwracano się, iż te dodatkowe środki, które są przyznawane w wysokości 50 tysięcy złotych, są to środki niewystarczające. Zgłosił tu ten problem pan sołtys na sesji. Okazuje się niemniej, że no niestety tak nie do końca jest, jak przedstawiano sprawę. Parafia jeszcze ma pewne kwestie niedopełnione i tutaj jest pod znakiem zapytania wykorzystanie tych środków do końca roku 2010. Natomiast parafia w Gardnie, co przedmiotem jest ta uchwała, która ma być w tym momencie tutaj głosowana, te zwiększone środki będą wykorzystane, gdyż tam jest już remont dachu, prawie ubiega się ku końcowi i ta niewielka kwota pozwoli na to, że zostanie to zakończone w roku 2010 i ksiądz z parafii w Gardnie na pewno z tych środków się finansowych rozliczy. A jak z pozostałymi parafiami? W większości środki są spożytkowane i wykorzystane na cele, na które zostały przeznaczone. Natomiast w tych parafiach, w których z przyczyn niezależnych, bo nie możemy mówić, że przyczyna leży po stronie zaniedbań kogokolwiek, tylko są przyczyny niezależne w związku z pozwoleniami konserwator zabytków, bo są to obiekty, jak dobrze wiemy, zabytkowe i tutaj musi być cały stos różnych pozwoleń. A więc z tych przyczyn te parafie, które remontują te zabytkowe obiekty sakralne i część z tych środków będzie zaangażowana w tym roku, a nie wykorzystana w tym roku z przyczyn niezależnych, będziemy się starać zabezpieczyć w budżecie roku 2011, w związku z tym, że jak już jest coś rozpoczęte, musi nastąpić kontynuacja i dokończenie, a nieraz to jest również bardzo konieczne ze względu na zabezpieczenie tych obiektów przed dalszym zniszczeniem. Dziękuję.
Dziękuję pani skarbnik. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku numer 9/57 w sprawie zmiany uchwały numer 50/543 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010. Zmienioną uchwałę numer 56/613/10 Rady Miejskiej z dnia 21 października 2010 roku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 14 porządku obrad w sprawie... Tak? Możemy 10 minut przerwy. Proszę bardzo. Szanowni państwo, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy porządek 57. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Jesteśmy w punkcie numer 14, druk numer 10.1/57 i 10.2/57. Projekty uchwał wariantowe w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzenin w sprawie wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego w roku 2011. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Czy wcześniej, przed głosami radnych, pan naczelnik chciałby się wypowiedzieć, czy dopiero po głosach radnych? Proszę bardzo, panie naczelniku. Pan naczelnik Piotr Romanisz.
Gorąco się zrobiło, panie radny. Szanowni państwo, moje zdanie jest takie, że w momencie rozpatrywania wniosku musieliśmy się kierować się tym, co powinno znaleźć się, co jest wskazane w ustawie. W związku z tym, że nie było informacji o tym, że wniosek poparło zebranie wiejskie, nie było żadnej informacji, nie było informacji na temat powiązania tego, co jest we wniosku z zadaniami własnymi gminy, ze strategią gminy, w związku z tym przyczyny formalne zdecydowały, że pan burmistrz wniosek odrzucił. I zgodnie z tym, jeżeli wpłynęło odwołanie, Rada podtrzymuje lub odrzuca ten wniosek. Burmistrz rekomenduje odrzucenie wniosku, bo przyjęcie powodowałoby, że jest to usankcjonowanie wniosku niepełnego, złożonego niezgodnie z wymaganiami. Natomiast ze swojej strony powiem, że do ostatniego dnia przed złożeniem wniosków większość sołtysów przychodziła też do wydziału, pytała, wspólnie rozmawialiśmy, jak te wnioski mają wyglądać. Dziękuję.
Dziękuję, panie naczelniku. Pani radna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo.
Ja chciałabym się zwrócić do Szanownej Rady z prośbą jednak o to, żebyśmy poparli wniosek o odwołanie sołtysa Drzenina i poparli wniosek o przyznanie Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Drzenin w związku z tym, że pan burmistrz odrzucił wniosek ze względu na niespełnienie formalności polegającej na tym, że nie dołączono protokołu zebrania i listy obecności zebrania. Pan sołtys w odpowiednim trybie uzupełnił swój wniosek, czyli dostarczył, udowodnił, że wnioski zostały wypracowane na zebraniu wiejskim, dołączył do tego listę. W związku z tym na chwilę obecną wniosek jest pełny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Wanda Kwieciak, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, jestem zdania, aby podtrzymać wniosek sołectwa Drzenin. Pan sołtys uzupełnił wszelkie dokumentacje. Wiadomo, że to są też sprawy nowe, w tym roku wynikłe, i pan sołtys Drzenina Edward Wąsiel uzupełnił wszystkie załączniki i potrzebne protokoły, a zatem uważam, że trzeba poprzeć powyższy wniosek.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Paweł Nikitiński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, poprę wniosek sołtysa Drzenina. Natomiast mam pytanie do pana naczelnika, czy w fazie ustalania stanowiska sołectwo zostało wezwane do uzupełnienia tych braków i w jakim trybie?
Dziękuję uprzejmie. Czy pan naczelnik w tym miejscu chciałby odpowiedzieć?
Powiem w ten sposób. Burmistrz ocenia jako organ wnioski, które już zostały złożone, natomiast do momentu złożenia były prowadzone wszelkie możliwe rozmowy na ten temat, podpowiedzi. Można było do samego końca, do ostatniego dnia uzyskać wszelką możliwą pomoc. Dziękuję. Burmistrz ma za zadanie tylko ocenić ten złożony wniosek.
Pan radny Marek Sanecki, proszę bardzo.
Ja uważam też, że powinniśmy poprzeć wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej z Drzenina. Powiem tak, jestem nawet...
Szanowni państwo, proszę o nieprzeszkadzanie. Proszę bardzo.
Ja jestem zdumiony nawet tym, że burmistrz proponował i proponuje odrzucenie tego wniosku. Powiem tak, przeglądałem wnioski różne do gminy i sposób rozliczenia pieniędzy i tak dalej. Widziałem tam poważne uchybienia i nie robiło się z tego problemu. A tutaj w związku z niedostarczeniem protokołu czy listy robi się problemy. Dobrze wiemy, jakie były okoliczności wprowadzania tego funduszu sołeckiego i myślę, że to jest zrobione na zwyczajnym świecie po tak zwanej złości. Dlatego powiem tak, proszę trochę rozsądku. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja powiem tak, skoro sołtys sołectwa Dżenin uzupełnił braki formalne do tego wniosku o fundusz sołecki, ja uważam, i też to jest od razu pytanie do pana radcy prawnego, czy nie powinno być tak, że najpierw byśmy mogli przegłosować ten projekt uchwały druk 10/2, bo jeżeli go przegłosujemy, to już nie będziemy musieli się rozwodzić nad drukiem 10/1. Czy jest taka możliwość, żeby przegłosować w pierwszej kolejności ten druk 10/2? Ale my jesteśmy w tym samym punkcie, tutaj są dwa druki do głosowania, tak? Czy jest taka opcja? Panie radco prawny.
Panie mecenasie, no skoro ma pan wystąpić w roli eksperta, proszę bardzo.
Proszę państwa, no najpierw trzeba przedyskutować sprawę, a potem przewodniczący na podstawie wyników dyskusji decyduje o tym, który wniosek poddaje pod głosowanie jako pierwszy.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, aż się ciśnie na usta powiedzenie Bonapartego. Wszystko umiera, tylko pamięć o dobrych uczynkach nie ginie. Zastosujmy tę parmię Napoleona dzisiaj.
Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W tej sytuacji zgodnie... Tak, pan Andrzej Kudosz. Proszę panie bardzo. Panie radny.
No powiem tak jak wszyscy poprzednicy. Też będę głosował za, ale z prostej przyczyny. Po to został ustalony ten fundusz sołecki, żeby wszyscy sołtysi mieli równe szanse wykazać się, jak gospodarują tymi pieniędzmi, żeby były dobrze spożytkowane. Sądząc po tym, co jest napisane w planie, będą spożytkowane bardzo dobrze, a nawet można powiedzieć lepiej. Życzę powodzenia.
Dziękuję. Odnoszę wrażenie, że wniosek mógłby być projekt uchwały przegłosowany przez aklamację, więc w pierwszej kolejności poddam pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 10/2/57 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Dżenin w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2011. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Podtrzymuje się wniosek sołectwa Dżenin w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w roku 2011. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanego w druku nr 10/2/57? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu numer 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 4. Czy pan burmistrz udzieli odpowiedzi? Czy...
Tak, oczywiście udzielę na piśmie, panie przewodniczący.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, zgodnie z projektem porządku obrad. W tym miejscu wracamy do punktu informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Uwagi i zapytania. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Wanda Kmieciak, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałabym zgłosić wniosek formalny o przerwanie dzisiejszej sesji i przygotowanie z ogromną prośbą do pana burmistrza, do pani skarbnik o przygotowanie projektu uchwały odnośnie przyznania dotacji dla stowarzyszenia w wysokości 100 000 zł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie wniosku pani radnej Wandy Kmieciak? Pierwszy zgłosił się do głosu pan radny Stanisław Różański. Proszę bardzo.
Budżetu. Pani skarbnik, mam pytanie. Czy uwzględnienie tego wniosku pozostaje w zgodzie z podjętą uchwałą budżetową? Po pierwsze. Po drugie, do przedstawiciela obsługi prawnej mam pytanie. Czy przygotowanie takiego projektu wobec wcześniejszego oświadczenia jest prawnie możliwe?
Jeśli pani skarbnik jest przygotowana, proszę bardzo. Przepraszam.
Odpowiadając na pana radnego pytanie, wolałabym, aby pierw kwestie formalno-prawne wyjaśnił państwu pan mecenas, a później dopiero po panu mecenasie odpowiedzi udzielę ja.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, kwestia formalna dotyczy, panie mecenasie, tak naprawdę wniosku o ogłoszenie przerwy w obradach Rady i przeniesienie tego punktu na ten. Natomiast proszę bardzo.
No, padało pytanie o przygotowanie projektu uchwały. No, cały problem, tak jak mówiłem poprzednio, polega na tym, że gmina dotować stowarzyszenia bezpośrednio nie może, bo nie należy to do jej zadań. Musiałby być wniosek powiatu i ewentualne dotowanie powiatu. Z kolei powiat musiałby dotować stowarzyszenie. Oczywiście pod warunkiem, że budowa jest na tyle zaawansowana, że pozwolenie na budowę jest i tak dalej, że to wszystko zostanie wydatkowane i rozliczone do końca roku.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, już tylko miałem się jeszcze do tego odnieść, bo moim zdaniem jest trochę inaczej niż to próbowano stwierdzić, ale może przegłosujmy wniosek i będziemy mieli możliwość procedowania w następnej części sesji. A jeszcze tylko szczegółowo. Oczywiście, że żeby uchwała w tym zakresie została podjęta, jest potrzebne porozumienie z powiatem. Są potrzebne zmiany w budżecie, to jest rzecz oczywista. Są przecież takie pieniądze między innymi na rezerwie ogólnej. Można tych zmian dokonać także pomiędzy innymi działami. Inicjatywa w tym zakresie należy do burmistrza, więc będziemy musieli poczekać na decyzję pana burmistrza w tym zakresie. Stąd między innymi, tak sądzę, wniosek o przerwanie sesji. Dziękuję.
Dziękuję. Zanim udzielę głosu panu radnemu Żwańskiemu i panu radnemu przewodniczącemu Kazimierzowi Fiszbachowi, to chciałbym zapytać, czy znany jest termin zwolnienia pana burmistrza? Do kiedy pan burmistrz jest na zwolnieniu? Do końca tego tygodnia. Dziękuję. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Oczekuję na odpowiedź strażnika budżetu.
Moja odpowiedź, jeśli mogę, jest uwarunkowana wieloma względami, bo w tym momencie mamy procedować nad przerwaniem sesji i zwołaniem sesji jeszcze po raz kolejny, czyli do 12 listopada. A więc mam pytanie, ja również mogę mieć pytania, pani radna Kmieciak, czy stowarzyszenie posiada pozwolenie na budowę?
Ale jeśli można...
I następna rzecz istotna i bardzo ważna w tej kwestii jest tego typu, że to powiat gryfiński winien wystąpić do gminy Gryfino, do państwa radnych, z wnioskiem o możliwość dofinansowania zadania związanego z osobami niepełnosprawnymi i remontem tego budynku. To jest jedna kwestia. Następna kwestia. Ja ostrzegam przed jedną rzeczą. Środki, które mogłyby być nawet przyznane, muszą być wykorzystane do 31 grudnia 2010 roku. W przypadku innym środki podlegają zwrotowi. I teraz państwo twierdzicie, my nie musimy obserwować kolejnych uchwał Rady Powiatu.
w kwestii przekazania tego budynku. My mamy zbyt mało informacji na ten temat, gdyż nie wiemy, czy ją on stanowi własność. Czy on został Państwu przekazany w użyczenie na ile... Słucham?
Momencik, Wysoka Rado, Szanowna
A więc
pani
w kwestii... Ale Panie Przewodniczący, to jest bardzo tutaj istotna pani rzecz. Skarbnik, jeżeli zostało udzielone użyczenie, to Pan mecenas może tutaj odnośnie finansowania remontu użyczonego budynku, a stanowiącego własność, udzieli odpowiedzi.
Pani Skarbnik, dziękuję, ale to nie o to chodzi. Wysoka Rado, Pani Radna... Kmieciak, przypominam, że jesteśmy w punkcie interpelacji burmistrza i informacje burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym list wykonania uchwał Rady. Nie ma w tym punkcie żadnej możliwości, aby nakazywać panu burmistrzowi składania wniosków bądź innych rzeczy. Ja traktuję wniosek i nie dopuszczam w tym zakresie dyskusji, tak? Ja traktuję wniosek pani radnej o ogłoszenie przerwy. Przynajmniej ten wniosek chciałbym w taki sposób, zgłaszając inny, zmodyfikować, żebyśmy ogłosili przerwę w obradach. Pan burmistrz jest chory do końca tygodnia. Aby skończyć ten punkt w porządku obrad, ja na przykład chciałbym złożyć uwagi i zapytania bezpośrednio do pana burmistrza Piłata, bo mam z nim kilka kwestii ważnych do wyjaśnienia, absolutnie nie odbierając kompetencji panu burmistrzowi Maciejowi Szabałkinowi. I z tego względu taki wniosek pani radnej Wandy Kmieciak jestem gotów poprzeć. Natomiast te drugie sprawy, które zostały postawione przez panią radną, to jest to kwestia, która może być zrobiona w przerwie na bazie rozmów klubu pani Wandy Kmieciak z panem burmistrzem i być może pan burmistrz, jak w innych sprawach, zechce taki wniosek uwzględnić i wnieść do dokończonej sesji, wnosząc o zmianę porządku obrad. Natomiast nie w tym momencie dyskusja i nie na ten temat. Tak? Wysoka Rado, my nie rozmawiamy o sprawach budżetowych, tylko rozmawiamy o informacji pana burmistrza. Dobrze, teraz po kolei. Pan radny Kazimierz Fiszbach, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowna Rado, ja rozumiem, że wniosek pani Kmieciak o przerwanie tej sesji to nie jest o uwagi i zapytania do burmistrza, ale jest to po to przerwać sesję, żeby pan burmistrz mógł złożyć projekt uchwały dotyczący przygotowania tych pieniędzy na rzecz niepełnosprawnych. Ja tu mam jedno pytanie w związku z tym, bo w czteroletniej kadencji nigdy nie zdarzyło się tak, żeby nasza rada nie poparła niepełnosprawnych. Zawsze, kiedy były takie pieniądze potrzebne, my głosowaliśmy za. Ale tak jak wspomniał i pan radca, i pani skarbnik, porozumienie i wniosek musi przygotować powiat. Moje pytanie, czy stowarzyszenie prowadziło jakieś rozmowy z powiatem i czy powiat, jeżeli dzisiaj przerwiemy tą sesję, a wiadomo, że nasza kadencja kończy się 11 listopada, czy powiat zdąży przygotować porozumienie i zdąży przygotować takie dokumenty, aby burmistrz mógł przygotować wniosek na dokończenie naszej sesji. Dziękuję bardzo.
Będziemy kontynuować dyskusję, ale Wysoka Rado, przypominam, o czym powiedziałem. To nie jest ten punkt. My dzisiaj dyskutujemy o kwestiach, które leżą w gestii burmistrza. Pana burmistrza nie ma. Jest pan zastępca, pan burmistrz Szabałki. Momencik. Wysoka Rado, to nie jest ten moment. My dzisiaj mamy rozstrzygnąć tylko, czy przerwiemy sesję, czy nie przerwiemy. A czas, który będzie, być może pan burmistrz zechce wykorzystać, wnosząc wniosek, albo tego wniosku i projekt nowej uchwały nie wniesie. Natomiast jesteśmy w punkcie informacje burmistrza o pracach, uwagi i zapytania. Pani radna Wanda Kmieciak, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, padło pytanie, czy stowarzyszenie rozmawia ze starostwem i w jaki sposób ta sprawa się że tak powiem, ma na ten dzień. Stowarzyszenie składa stosowne wnioski do starostwa, do gminy, również o dotacje do budżetu na przyszły rok, a w związku z tym będę upierała się przy tej informacji, którą stowarzyszenie ma od pana burmistrza, że pan burmistrz w miesiącu maju stwierdził, iż ze pomniejszonego etatu w Urzędzie Miasta i Gminy zwolnienie pana zastępcę Eugeniusza Kuduka stwierdził, że pod koniec roku naszej kadencji będzie w stanie przekazać dotację celową na powyższy cel. I w myśl ustawy, nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010 roku wprowadzono między innymi zmiany w ustawie o finansach publicznych. My o tym już mówiliśmy, pisaliśmy i te nowelizacje wskazaliśmy, ale ja jeszcze raz przytoczę. Na mocy nowelizacji artykułu 221 ustawy 1 ustawy otrzymał brzmienie: podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji. Wniosek nasz jest właśnie taki, o dofinansowanie celowej inwestycji. Na to jest pozwolenie wprowadzona nowelizacją. Tak jak powiedziałam, my nie mamy wpływu również na pana starostę, ale zgłaszamy wnioski, składamy wszelkie formalne pisma w tej kwestii. I teraz trzymamy się tego jednego. Pan burmistrz, że tak powiem, zobligował się tutaj na forum tej sali podczas Dnia Godności w maju osoby niepełnosprawnej intelektualnie, że taką dotację udzieli. Stąd też nasze teraz są prośby i ja bardzo proszę, jeżeli ta sesja zostanie przerwana, o przygotowanie projektu uchwały.
Wysoka Rado, przypominam jeszcze
raz. Czyli przerwanie sesji nie będzie miało sensu, skoro nie będzie projektu.
Szanowna pani radna, pana burmistrza Henryka Piłata nie ma, nie, ale nie trzeba odpowiadać pani skarbnik. Pana burmistrza Piłata nie ma do końca tego tygodnia. Pan burmistrz ma tylko możliwość, żeby wnieść stosowne zmiany budżetowe. To kwestia słowa pana burmistrza, który wypowiedział w tym terminie, o którym pani mówiła, i kwestia argumentów, jakie pani, pozostali radni panu burmistrzowi przekazą. Nie można wykluczyć, że pan burmistrz być może z takim wnioskiem wystąpi, ale my dzisiaj jesteśmy w punkcie informacje burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i ja rozumiem, że przełożenie tej informacji na kolejny termin umożliwi pani rozmowę z panem burmistrzem, z panem starostą i być może złożenie stosownego wniosku, projektu uchwały. Natomiast co do tego pewności żadnej nie ma i my w tym momencie powinniśmy rozmawiać o tym, czy zgadzamy się przerwać sesję do następnego terminu, czy nie zgadzamy, tak? I tylko o tym dyskutujmy. Proszę bardzo, pan radny Tadeusz Figas.
Ja zrozumiałem pana wypowiedź, panie przewodniczący, ale ponieważ tyle ludzi się wypowiedziało, to ja też bym chciał coś powiedzieć. Dziwi mnie tylko jedna sytuacja. Dlaczego to nie zostawimy następnej radzie i dlaczego te terminy są takie bardzo krótkie i to mi wyraźnie pachnie kampanią wyborczą. Także dziękuję bardzo. Taka jest moja opinia.
Dziękuję uprzejmie.
A wiadomo, że na pewno wszyscy pomożemy, jeżeli chodzi o tę sprawę, bo nie sądzę, żeby ktoś był przeciwny pomocy w tym względzie.
Wysoka Rado, apeluję o to, żebyśmy się nie przekrzykiwali. Momencik, pani radna. W tym momencie pan radny Stanisław Różański. Proszę bardzo.
Absolutnie czekałem na ten głos od samego początku pański. Jesteśmy w punkcie. Informacje burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał. Podpunkt. Uwagi i zapytania. To, co wygłosiła przed chwilą i wcześniej pani radna, ani się nie mieści w konwencji uwag, ani się nie mieści w konwencji zapytania. Wniosek o przerwanie sesji nie koresponduje z tym punktem. W związku z tym ja zgłaszam przeciwny wniosek o nieprzerywanie sesji z następujących względów. Po pierwsze, siedzi zacny zastępca pan Maciej Szabałki. Jest zastępcą burmistrza wyposażonym we wszystkie kompetencje burmistrza na dzisiejszej sesji. Sam byłem świadkiem, kiedy mu mówił: jesteś moim duchem tu na sesji. W związku z tym na wszystkie pytania, na wszystkie uwagi może udzielić odpowiedzi. Po drugie wreszcie, skoro przedstawiciel obsługi prawnej mówi, że gdybyśmy nawet i 25 razy przerwali tę sesję, to nigdy nie dojdzie do projektu, opracowania projektu takiej uchwały, bo formalnie on jest niedopuszczalny. I po trzecie, skoro strażnik budżetu nie może wydobyć z siebie odpowiedzi na pytanie, czy stać budżet, to ja odczytuję, że nie stać. Skoro tak, po co przerywać sesję? Po co? A czwarta już tak na marginesie sprawa. Panie przewodniczący, widział pan, jak pan Piłat wyglądał dzisiaj? Przecież on nie do soboty będzie chory. Będzie chory do wyboru.
Dziękuję, dziękuję uprzejmie. Pani radna Magdalena Kuranicz, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja się odniosę do słów pana Figasa. Może i tak, może to jest i kampania. I bardzo dobrze, że jest to kampania, ale chodzi tutaj o sprawę... Ale Wandziu, daj mi spokój, daj spokojnie powiedzieć. Ale szanowni Państwo, to nie jest sprawa dotycząca wczorajszego dnia czy dzisiejszego. Doskonale wiemy, że Wanda Kmieciak na tej sali wielokrotnie interpelowała w sprawie tych pieniędzy. Tak, panie radny Figas, można było to wcześniej załatwić, tylko dzisiaj o godzinie 12 pani radna dostała dokumentację. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o porozumienie z powiatem, 5 minut wcześniej głosowaliśmy taką uchwałę. Szanowni Państwo, sołtysi, ja bym chciała się wypowiedzieć, a mam chore gardło, bardzo bym prosiła o ciszę. 5 minut wcześniej głosowaliśmy 20 tysięcy przekazane dla Komendy Straży Pożarnej. Jak Państwo zauważyliście, głosowaliśmy uchwałę dla powiatu, gdzie porozumienie na dzień dzisiejszy nie ma podpisanego ani daty, ani podpisów. Na dzień dzisiejszy nie wierzę w to, bo ani powiat, tak, powiat gryfiński w tej sprawie na pewno również będzie za. Niepotrzebna jest uchwała Rady Powiatu, tylko zwykły wniosek, który wpłynie. To można załatwić w ciągu jednego dnia. A jeżeli taki wniosek starostwo, na pewno tutaj stowarzyszenie podejdzie do pana starosty i taki wniosek wpłynie, to można załatwić w ciągu jednego dnia. Jak pan radny Różański zauważył, pan burmistrz jest na zwolnieniu lekarskim, ale drugim burmistrzem w tym urzędzie jest Maciej Szabałki. I pan Maciej Szabałki pełni funkcję burmistrza, czy komuś się to podoba, czy nie, na dzień dzisiejszy. Naprawdę nie stoi nic na przeszkodzie. Możecie państwo krzyczeć i tupać nogami, że to jest kampania wyborcza, ale w słusznej sprawie, tak? Jeżeli mamy się spotkać na tej sali jeszcze raz i przegłosować te 100 tysięcy złotych, to się spotkajmy. Ale z przyczyn formalnych, jak Państwo tutaj mówicie, że się nie da, da się. Bo takie same pieniądze przekazywaliśmy 5 minut wcześniej. Powiatowi, panie radny, tak samo jak stowarzyszenie jest jednostką powiatową, tak samo jest straż pożarna. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te pieniądze przekazać. A nie można było tego wcześniej, powtarzam, bo pani radna tutaj o tym nie mówiła, nie można było wcześniej tego zrobić, ponieważ dzisiaj, przed dzisiejszą sesją, pani radna dostała kosztorys. O tym, o czym mówił pan burmistrz Piłat na ostatniej sesji. będzie kosztorys, zostanie przygotowana uchwała Rady Miejskiej. I naprawdę, szanowni państwo, nie chciałabym, żebyśmy my jako radni w tej chwili wytykali sobie... Panie naczelnik Krzysztofie Czesnowski, ja bym chciała się wypowiedzieć do końca. Dziękuję. Żebyście państwo nie odbierali w żaden sposób, że to jest kampania wyborcza Wandy Kmieciak. I bardzo dobrze, bo w słusznej sprawie, jeżeli mamy się spotkać nawet na 5 minut, spotkajmy się i załatwmy sprawę raz do końca i na zawsze. Dziękuję.
Wysoka Rado, przypominam jeszcze raz, wsparty zdaniem eksperta pana mecenasa Krzysztofa Jutka, że w tym miejscu powinniśmy rozmawiać tylko i wyłącznie o przerwie, a nie o innych kwestiach. Natomiast ja nie chcę nikogo pozbawiać możliwości wypowiedzi. Jest jeszcze zgłoszonych 4 mówców. Proszę bardzo, pan radny Paweł Nikityński, proszę.
Panie przewodniczący, no ja bardzo chciałbym, żeby pan już doprowadził do głosowania, choć wiem, że to nie jest łatwe, bo wszyscy tutaj jeszcze doszukują się jakichś tam znamion. Zupełnie niepotrzebnie, bo pani Wanda Kmieciak złożyła ten wniosek w moim przekonaniu w szlachetnej sprawie i przy dobrej woli dwóch organów, organu wykonawczego i uchwałodawczego, ta uchwała zostanie podjęta. Ja co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Musi być tylko dobra wola dwóch stron. Żeby dać możliwość organowi wykonawczemu przygotować stosowny projekt uchwały, powinniśmy przegłosować przerwę. Ale ja się dołączę do tego, co pan powiedział. Są i inne przyczyny, które niekoniecznie muszą być głośno artykułowane, żeby ten wniosek poprzeć. Ja te przyczyny także w sobie mam, choć to, co powiedziała Wanda Kmieciak, jest dla mnie wystarczające, żeby wniosek o przerwanie sesji poprzeć i do tego zachęcam pozostałych.
Dziękuję uprzejmie. Pani Wanda Kmieciak, proszę bardzo, w kwestii swojego wniosku.
Nie, już dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Nyć, proszę bardzo.
Pani Wanda nie dopowiedziała jednej rzeczy. Jest kompletowany, to jest tylko dotacja, jest kompletowany wniosek o dofinansowanie do PFRON-u i do Urzędu Marszałkowskiego i komplet dokumentów musi być złożony do dnia 30 listopada 2010 roku. Nowa Rada nie zdąży zebrać się do tego czasu po wyborach, żeby tą sprawę załatwić. Jest koniec roku, jest koniec kadencji, stąd ten okres taki no, dość mocno napięty. Każdy będzie miał możliwość i okazję wypowiedzieć się w tej sprawie, jeżeli do głosowania nad takim projektem uchwały ewentualnie dojdzie. A czy się da, czy się nie da? Nie wiem. Gdybym ja był burmistrzem w tym mieście, to bym w tej chwili zamiast bezproduktywnie siedzieć i tracić czas, poszedł do telefonu, zadzwonił do starosty i poprosił go o zgłoszenie odpowiedniego wniosku. Godzinę temu ten wniosek byłby na miejscu. Moglibyśmy zmienić na tej podstawie porządek obrad, przygotować szybko porozumienie i przegłosować dzisiaj tę sprawę. Bez sensu dyskusja, bez sensu tracony czas, bez sensu dajemy plamę na koniec kadencji, zachowujemy się bez sensu. Przerwijmy sesję i załatwmy sprawę. Jeżeli burmistrz zechce wnieść projekt uchwały, to ją wniesie. Jeżeli nie zechce, to jej nie wniesie. I tyle. Koniec. Kropka. Dajmy szansę sobie i dajmy szansę burmistrzowi, żeby się do tego ustosunkował. Wszystko. Skończmy już dyskusję.
Również apeluję o koniec dyskusji, ale oczywiście udzielę głosu panu przewodniczącemu Rafałowi Gudze. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Tak na koniec kadencji, tak gwoli przypomnienia, przewodniczącym nie jestem, wiceprzewodniczącym klubu też nie jestem. Jestem szeregowym radnym. Proszę państwa, no powiem tak. Ja na pewno pani radna Kmieciak nie zarzucę pani kampanii wyborczej. Pani doskonale o tym wie, bo ja chyba na bieżąco i najbliżej widziałem, jak pani pracowała i co pani robiła. Jestem jak najdalej od wyciągania takich wniosków. Natomiast do rzeczy będzie pani radna do rzeczy, żeby pani upominała wszystkich mówiących tutaj przez 4 lata, żeby wracali do rzeczy, byłoby to bardziej sprawiedliwe. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o ten wniosek. Tak naprawdę w tej sesji wyczerpaliśmy wszystko, co mogliśmy wyczerpać. Nie mamy już, jeżeli patrzę na porządek obrad, nic do uchwalenia. Nic. Sesja tak naprawdę się skończyła. Wróciliśmy do punktu, który był na początku, właśnie uprawiając tutaj troszeczkę jałową dyskusję. Natomiast proszę państwa, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tę sesję zakończyli. Jeżeli działania podjęte teraz w tym okresie, szczególnie na starostę, bo to od niego
on dysponuje tak naprawdę tutaj decyzyjnością i wola burmistrza, jeżeli te działania zostaną podjęte, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać zapis, paragraf 9 regulaminu Rady, który mówi, że na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, czyli 6 radnych, można zwołać nadzwyczajną sesję. Ja sam się podpiszę pod takim wnioskiem. Sam się podpiszę pod takim wnioskiem o nadzwyczajną sesję. Tylko teraz trzeba po prostu tą sprawę załatwić. My będziemy przerywali sesję, nie wiadomo, czy do tego czasu coś będzie załatwione, czy nie będzie załatwione, czy burmistrz będzie zdrowy, czy nie będzie zdrowy. No to jest takie domniemywanie. W każdym bądź razie trzeba po prostu teraz podjąć jakąś decyzję, pani Wando. Uderzyć do starosty, wyciągnąć od niego zgodę. Burmistrz już powiedział, wszyscy słyszeliśmy, że tak, jeżeli starosta, szybko napisać porozumienie, 1/4 ustawowego składu, nadzwyczajna, klepiemy, idziemy do domu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Apeluję o zakończenie dyskusji, bo ja za chwilę poddam wniosek pod głosowanie. Pan radny Marek Sanecki, proszę bardzo.
Ja już nie chciałem wypowiadać. Zacząłem czytać gazetę i co w tej gazecie wspólnocie wyczytuje? Nie, proszę Państwa, być może rzeczywiście musimy się spotkać, bo proszę posłuchać. Burmistrz ma obowiązek złożyć projekt budżetu do 15 listopada. Do przewodniczącego Rady. Kadencja Rady kończy się 12 listopada. No tego wniosku chyba nie ma. Nie czytam do góry nogami. Skoro burmistrz nie złożył, to chyba musimy się jednak spotkać w przyszłym tygodniu, żeby burmistrz mógł złożyć projekt budżetu. Dziękuję.
Dziękuję Wysoka Rado. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek swój własny, który brzmi przerwać sesję Rady Miejskiej. Przerwać sesję Rady. Ja to uzupełnieniu wniosku pani radnej Wandy Kmieciak zgłosiłem. Termin proponuję 10-11-2010 roku. 10-11 listopada 2010 roku. Godzina 14. Wysoka Rado. Wtorek pan burmistrz Henryk Piłat podpisuje porozumienie z panem marszałkiem. Ta sala będzie zamknięta. Nie umożliwiajmy panu burmistrzowi pracy. Nie uniemożliwiajmy. 10-11 godzina 2010 roku, godzina 14. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wniosek został uwzględniony. Zanim ogłoszę przerwę, Wysoka Rado, w tym miejscu wykorzystamy obecność pani fotoreporter albo fotografa. Zrobimy zdjęcie całej Rady. Momencik, Wysoka Rado. Ja jeszcze chciałbym poprosić państwa sołtysu o również zrobienie takiego zdjęcia, żebyśmy mieli pamiątkę, bo przecież kadencja sołtysów nie jest wieczna, i żebyśmy zrobili również zdjęcie państwu sołtysom. Jeśli Wysoka Rado jest zastępca, jest pełnomocnik, tak? Jeśli Wysoka Rado w środę spotkamy się jeszcze raz, zrobimy jeszcze jedno zdjęcie z panem burmistrzem. I ja jednocześnie, być może wszyscy z państwa nie będziecie w środę, chciałem w imieniu Prezydium Rady i całej Rady państwu bardzo serdecznie podziękować za to 4-letnie zaangażowanie w pracę naszej gminy. Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę do 10 do godziny 14.